Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Opał. Dzień dobry.
Siema, cześć, cześć.
Jak wychowuje się na Śląsku?
Tak zaczynamy. Mhm. Tak zaczynamy. To jest ciekawe pytanie, tym bardziej, że jakoś całkiem niedawno, w zeszłym tygodniu rozmawiałem o tym z przyjacielem, że na Śląsku jest chyba ciężej. Chyba ciężej, że jest większa bieda i przez to ten mental jest trochę inny.
A lepszy?
Ja bym tego nie oceniał, nie? Że lepszy czy gorszy, bo lepszy od czego i gorszy od czego?
No kuje trochę twardszych ludzi. No nie wiem, nigdy nie wychowywałem się w Warszawie, jestem stąd, ale może kuje trochę charakteru. Co,
jest ciężej, tak mi się wydaje, że to dzieciństwo jest cięższe, że chyba głównie przez jakieś kwestie materialne, nie? Przez to, że było biedniej tam zawsze. Ale to też buduje charakter, nie? Dlatego wydaje mi się, że na Śląsku są mężczyźni, którzy są mężczyznami. O, tak, tak. Ale też jakby mają jakieś skażenia, to nie jest dobre słowo. Ale że też są jakoś przez tą biedę i przez to, że nie mieli łatwo... szukam słowa. Jakoś dotknięci są tym.
To takie pewnego rodzaju zostawia piętno.
Piętno, to jest dobre słowo.
Mhm. A co było z zapachem twojego dzieciństwa? Jakbyś miał pomyśleć o zapachu.
Mhm. To dzieciństwo mi się kojarzy mocno z domem, szczególnie rodzinnym, a dom rodzinny i zapachy to szczególnie z kuchni. No to była rolada śląska, stary. Zapach rolady śląskiej gotowanej przez mamę. To jest to.
Jak ono wyglądało? Co było taką twoją rutyną codzienną, jak byłeś dzieciakiem?
Podwórko głównie. Nie?
No i co na tym podwórku?
Przychodziło się ze szkoły, rzucał się plecak i jakby biegniesz na podwórko, a tam się już dzieją różne rzeczy, tam się dzieje życie dzieciaka, nie?
Mhm. A pamiętasz, kiedy komuś pierwszy raz dałeś w mordę?
Pamiętam, ale chyba bardziej pamiętam, kiedy pierwszy raz dostałem w mordę.
To kiedy?
15 lat. Miałem dziewczynę, którą podrywałem gościowi, który był dużo starszy i właśnie powiedzmy, że był mocno przesiąknięty tym Śląskiem. Mm-hmm. O, tak. To jest ten mocny wpierdol. To jest w ogóle ciekawa historia, bo to był środek dnia w parku. Jakby mocno przekopywany byłem i jakby ludzie przechodzili obok z wózkami, nikt jakby nie zwracał na to uwagi. I w końcu jeden gościu postawił się jakby, nie? Na zasadzie, chłopie, lejesz jakiegoś młodszego, mniejszego gościa, postaw się na większego. I chyba w zasadzie uratował, no nie wiem, no, możemy tak stwierdzić, że uratował mi życie. Może tak było. Poszedłem do domu, poszedłem jeszcze do kuzyna się przemyć, bo byłem cały ze krwi, upośniaczony. Poszedłem do domu i szybko ściemniłem, że... trenowałem piłkę ręczną, nie? Więc ściemniłem, że na treningu dostałem łokcia, gdzieś tam przepychałem, jestem kołowym, więc jakby tam, wiesz, dużo jest kontaktu tego fizycznego. Mój tata tak słuchał tej bajki, słuchał, jak ja tego opowiadam i mówi, a wiesz, że ten gościu, co cię uratował, to był mój kolega z roboty.
Czyli to faktycznie dobra historia. Jak już wspomniałeś tatę, to ten Śląsk, to też twarde wychowanie?
Tak, no to twarde wychowanie, konsekwentne, takie mocne bym powiedział.
No co to znaczy mocne, konsekwentne wychowanie w Śląsku, w twoim domu?
Wydaje mi się, że rodzice przekazują dalej jakby to co sami dostali, nie? Od swoich rodziców. Jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, starając się nie popełniać błędów swoich przodków. A z racji tego, że moi rodzice są w podeszłym wieku, no to dotknęli mocno tego PRL-u, tego czasu jakby ciężkiego. I mimo, że ja żyłem już w czasach, w którym PRL odchodził gdzieś tam na bok, to ciągle niosło to piętno ze sobą, nie? Ciężko mi powiedzieć, co to znaczy, że było ciężkie. To było surowe, było konsekwentne.
A czego nie mogłeś robić? Za co miałeś karę? Ty wiesz.
Z tymi karami to jest tak, może odpowiem trochę ci przewrotnie, że ciężko mi było dać karę, bo ja sobie zawsze coś wymyśliłem. Nie? że raczej nie byłem też takim dzieciakiem, który łatwo się daje dostosować, nie? Mm-hmm. Jak dostałem karę, no to były w zasadzie dwie rzeczy, na które można mi dać karę, czyli to, na czym mi zależało za dzieciaka, to albo posiedzieć sobie na kompie, albo pójść na podwórko. Dwóch nie mogłem dostać, bo wtedy co bym robił, więc albo dostawałem na podwórko, to wtedy siedziałem na kompie, albo dostawałem na kompa, to wtedy biegłem na podwórko.
Patenciarz od samego początku.
Patenciarz, tak jest.
Ale ty jesteś jedynakiem?
Jestem, mam starszą siostrę, ale jest na tyle starsza, że jak ja się urodziłem, to już jej nie było w domu. Więc wychowałem się jak jedynak, ale mam siostrę.
To czyli twoi rodzice faktycznie są starsi?
Tak, tak.
To oni, jak ty się urodziłeś, to ile oni mniej więcej mieli lat?
Końcówka 30, nie? Więc już po 40 podchodziło to.
Wow, no to faktycznie w takim wypadku mogli mieć ciężko, żeby zrozumieć twój świat, który wydawał się już ekscentryczny nawet na młodych rodziców w tamtym okresie.
Tak, i mocno jakby czuć tą różnicę też jakby w wychowaniu, nie? Na zasadzie, że ciężko nam się było dogadać.
A z siostrą? Ona była jakimś korespondentem między jednym a drugim światem?
Siostra miała swoje życie, swojego męża i wiesz, jakby poszła już w swoją rodzinę i no pewno korelowała i pomagała, ale no na tyle, na ile pozwalała sytuacja.
Mm-hmm. Nowa płyta zaczyna się od wersu zmieniaj siebie zamiast zmieniać miejsca. Dużo razy się zmieniałeś?
Myślę, że tak, że dużo razy szukałem siebie na nowo.
A na nowo, czy po prostu tej wersji ostatecznej? Jak ty na to patrzysz?
Dwojako. Trochę na nowo, bo każda zmiana to jest unowocześnienie tego, co było wcześniej. No a to jest jednoznaczne z tym, że szukasz jakby ulepszenia siebie, nie?
Rozwój.
Rozwój.
Kim byłeś na początku?
Ty musisz sprecyzować na początku czego? No,
na początku, jak pamiętasz siebie pierwszego, jaki byłeś? Kim dzisiaj na przykład już kompletnie nie jesteś?
Byłem na pewno mocno przestraszony. Mocno przestraszony, zlękniony i tego dzisiaj już nie ma. Albo jest bardzo mało, albo nie pozwalam sobie, żeby ten lęk przejął nad mną kontrolę.
Bo to, jak opowiadasz o sobie gdzieś tam półsłówkami jako dziecko, to wydaje się, że byłeś takim dobrym, delikatnym dzieciakiem, który też ubierał maskę tego właśnie, że trenowałeś piłkę ręczną, która jest naprawdę dla wielkich koni, którzy mają dużo kontaktu z wszystkim. I gdzieś wydawało mi się, że też mówiłeś o tym, że ta wrażliwość wydawała ci się słabością, że dużo musiałeś się tego też nauczyć, że to jest pewnego rodzaju dar. To gdzieś takim dzieciakiem byłeś w tym wszystkim?
Byłem wrażliwym, poranionym dzieciakiem. Kurwa. Ja jestem też z domu, gdzie był alkohol, nie? Z alkoholowego domu. I chyba to też chciałem trochę ukryć pod hasłem PRL, nie? Bo jakby ten PRL mi się kojarzy z tym, że była po prostu woda na stole. No i to nie było dla mnie łatwe jak dla dzieciaka, nie? Wstydziłem się tego mocno.
No ale to był taki dom, bo była u mnie ostatnio Ania Wędzikowska i opowiadała o tym, że ona miała taki inteligencki dom, gdzie wiesz, rodzice bardzo wysoko postawieni i bardzo bogaty dom i właśnie chlało się i chlała mama i chlało tata, ale nikt o tym nie wiedział. A u ciebie było tak, że to...
U mnie było tak, że nie jest to dom jakiś totalnie biedny, byliśmy z klasy średniej, jeśli miałbym to jakkolwiek oceniać i określać. Ale faktycznie się o tym nie mówiło, tylko nie mówiło się o tym nie dlatego, że to był temat tabu, tylko że kurwa wszyscy tak robili, nie? Wszyscy dookoła pili, więc było to po prostu normalne.
Okej, okay, okej. Okay. No a jak było z tą piłką ręczną? Jak ty tam w ogóle trafiłeś?
Bo uparłem się, jak zwykle się uparłem, że nie chcę iść do zwykłego gimnazjum, tylko do gimnazjum sportowego. Tam też szło jakby kilku przyjaciół, więc też za przyjaciółmi. No i też zawsze chciałem jakby coś trenować, nie? Jakiś sport, więc...
No ale piłka ręczna to jest dość oryginalny wybór jednak, więc większość dzieciaków idzie w piłkę nożną.
Nie potrafię znaleźć tego elementu, dlaczego piłka ręczna akurat, a nie inna, ale wiem, że zakochałem się w tym sporcie, dlatego że jest... mimo, że ma bardzo dużo zasad, to jest w tym bardzo brutalny i taki kontaktowy, nie? I faktycznie tam trzeba było walczyć na boisku.
A dlaczego brutalność cię kręciła? To byłeś takim dzieciakiem też, który już zaczynał lubić się bić? Nie wiem.
Totalnie nie. Ja więcej w swoim życiu dostałem w pierdolu niż komuś napierdoliłem, tak zupełnie szczerze. Ale to dlatego, że zawsze też stawałem do obrony przed wszystkimi. I może właśnie ten wrażliwy chuderlak też chciał właśnie, nie wiem, zmężnieć, pokazać, że potrafi.
A byłeś dobry?
Wiem.
W piłkę ręczną?
Średni, bym powiedział.
A odnajdywałeś się w szatni, to też jednak jest dość specyficzne miejsce.
Tak, tak. Ja raczej z tym nie miałem problemu. Raczej byłem tym lubianym i chyba nawet, bo wiesz, to jest klub, który był jednocześnie klasą, nie? Mhm. Więc raczej byłem lubianym dzieciakiem i raczej byłem tym, nawet bym powiedział, takim pajacem klasowym.
Czyli tym, co siedzi w ostatniej ławce.
Tak, jak ktoś się miał zbroić, to ja. Jak ktoś się miał z tego wytłumaczyć dobrze, to też ja. Także nigdy żadnych konsekwencji z tego nie miałem. Ale tak to.
A przez szkołę przebrnąłeś łatwo?
Pytasz tak o ocenę? Tak. Nie przykładałem się jakoś bardzo do nauki. Też nie szła mi ona łatwo, ale też nie byłem jakimś wybitnym uczniem, nie?
Mm-hmm. Ale to gimnazjum to też czas, w którym zaczynał się rap?
Tak. To jest czas pierwszego zespołu w ogóle mojego rapowego z tych chłopakami z klasy. Nazywaliśmy się Cyklon Skład. Tak. Powstały trzy utwory nasze. Mm-hmm.
No, do cyklonu. Całkiem nieźle trzy pasują.
No.
Ale czekaj, to była pierwsza gimnazjum wtedy?
Pierwsza, druga gimnazjum, no.
Też piękne czasy, co?
Piękne czasy. I pamiętam, że nawet wymyśliliśmy tą nazwę na rozgrzewce przed jednym z meczów piłki ręcznej. Rozgrzewaliśmy i gminiliśmy, jak się możemy nazywać. No, no. Fajne czasy, takie beztroskie, nie?
No tak, właśnie dlatego też zastanawiało mnie to, jaki byłeś taki na samym początku, wiesz, bez tych barier, bez tego po prostu zakładania kolejnej maski, bo jednak muzyka potrafi dużo uwolnić człowieku, nie? A zawsze czułeś się artystą?
Nie. W ogóle stary, minęło bardzo dużo czasu, zanim ja się nazwałem artystą i kosztowało mnie to dużo pracy, dlatego że kojarzył mi się to sformułowanie z jakimś wywyższeniem, że artyst to już takie, wiesz, to jest takie podniosłe, takie, to jest takie mocne i chyba w swojej głowie musiałem zasłużyć na to miano.
Dlaczego? Że to jest artysta, no to... Artysta, to wydaje mi się, że to kompletnie...
Nie, no stary, my byliśmy jakby raperami, nie? Jakby chuj tam z artyzmem, to była na zasadzie to podejście, nie? Co ty mi gadasz, jakim artyzmem, tu robimy rap, muza, siedzimy, wiesz, wieczorami w aucie rodziców, pijemy piwko, palimy jointy i freestylujemy do późna, nie? To był rap.
A jeszcze wracając do sportu, to były jakieś inne? Czy tylko piłka ręczna?
Piłka ręczna, pływanie bardzo długo trenowałam, ale to jeszcze wcześniej. Nie, to tyle.
Ale trenowałeś tak klubowo?
Tak, ale to był klub dziecięcy, nie? To no. Tak jeszcze bardzo wcześniej, mówisz, że 8, 10, 12 lat.
No dobra, a jeżeli chodzi o komputer, no bo to już ruszyliśmy ten temat, wiem, że grałeś w CS-a, a były jeszcze inne gierki?
Skąd to wiesz?
Ja wiem wszystko, do dzisiaj pykasz.
CS głównie przejął moje życie, tak, te młodzieńcze. Pojawiały się tam jakieś gry MMORPG, ale nigdy nie umiałem się
zobaczyć. Ty na Bugtibie grałeś.
Trochę też.
Tibijczyk.
No. O nie. Trochę też, ale też zupełnie szczerze nie wkręciłem się nigdy w to jakoś mocno. Zawsze mnie to wkurzało, że... Bo ja chyba jednak bardziej wolałem wyjść na ten dwór, nie? Mm-hmm. Więc koledzy grali i już mieli wyższe levele i mnie to zniechęcało mnie to bardzo.
Dobra, jaki serwer?
W TV? Mm-hmm. Bo stary, nie pamiętam. Nie. Nie, bo to w ogóle Tibia to są moje czasy, moje podstawówki jeszcze.
Mm-hmm. No tak, bo to mniej więcej tak powinno być. Gdzieś końcówki chyba, podstawówki. Tak. To nieźle, ale też Metin musiał wtedy być grany, czy już tam nie
zabudził? Też miałem jakąś przygodę z Metinem i też była to jakaś klasowa przygoda na zasadzie, że chłopaki po prostu grali i się dołączyłem do tego, ale podobnie szybko zniechęcony zostałem.
A pamiętasz swój numer gadu-gadu? No nie mówię, ale miałeś.
Miałem jak najbardziej, ale nie pamiętam.
Bo to zastanawiało mnie, ostatnio sobie oglądałem o tym dokument nawet, że ludzie pamiętają takie zupełne błahostki z dzieciństwa. A ty masz dużo... Nie wiem, jakichś VHS-ów, zdjęć z dzieciństwa.
Nie. To jest taka skrytka w domu rodzinnym z albumami, ze zdjęciami z dzieciństwa, ale chyba nie przywiązywałem takiej dużej wagi do tego nigdy.
Znaczy to rodzice zazwyczaj powiem.
Tak, ale w ogóle mam coś takiego stary, że do zdjęć nie przywiązuję takiej wagi. Że jak gdzieś jestem, to już bardzo rzadko w jakichś fantastycznych miejscach, tym bardziej, że przy ostatniej okazji miałem... W ostatnich podróżach miałem okazję zobaczyć fantastyczne miejsca i stary, ja wolę robić zdjęcia jakby oczami, nie? Zapamiętywać to, niż jakby wyciągać telefon i pstrykać. To jest coś, co zostanie już na zawsze ze mną, nie?
Tak, ale czasami, niestety pamięć jest największym mitomanem, jaki istnieje.
No nie pamiętam numeru gadu-gadu, no, nie? Ale pytanie, czy to jest ważne, nie?
Znaczy tak, tylko chodzi o to nawet, że naukowo mózg przekłamuje niektóre informacje ze względu na to, żeby po prostu tobie jako człowiekowi żyło się dużo łatwiej i łagodniej w wielu aspektach, niestety, żeby nam...
Nasz rozum to jest cwaniak bardzo
tak,
duży.
Tak. Dlatego czasami wydaje mi się, że fajnie jest nawet robić sobie zdjęcia, bo one dzisiaj może się wydawać kompletnie nieistotne, ale za 40 lat, kiedy poselekcjonujesz to wszystko, pomyśl sobie, że no nie do zapamiętania będą wszystkie koncerty.
Może tak być.
Nawet nie do zapamiętania będą wszystkie festiwale, na których zagrałeś, nie? A w perspektywie opowieści i tego momentu, który byłeś, to jednak to, że posiada się to fizycznie, jest najpiękniejszą pamiątką, jaką można mieć, tylko to, co ty powiedziałeś, żeby nie tracić chwili przez to, że chcesz coś koniecznie zrobić zdjęcie.
Właśnie. I to jest takie trochę patrzenie przez obiektyw cały czas, masz jakby kamerę przed sobą, czy tam aparat przed sobą.
No tak, no nie mówmy o skrajnościach, mówię o zupełnie takich zwykłych, normalnych. Tak.
Dobra, no to może kłóci się to trochę z moim podejściem na zasadzie żyj chwilą tu i teraz, nie?
Okej. Okay. A to w dzieciństwie słuchałeś Eminema?
Tak.
Co jeszcze było w tam twoim dzieciństwie? Chodzi mi na to Polskę.
No jakby pierwsza moja inspiracja to była płyta przeniesiona przez mojego starszego kuzyna,
Fabiana.
3 lata starszego, tak. I to była to był jeszcze Kaliber chyba nawet. Kaliber albo Paktofonika, nie? To była jedna z tych pierwszych.
No dobrze, a jak już tak wchodziłeś i sam zaczynałeś rapować, to co w Polsce było popularne, czego słuchałeś?
Myśmy zaczynali od horrorcore'u, który moim zdaniem był full świeży i nikt tego nie zrobił. I mniej więcej w tym samym czasie, jak my łapaliśmy tą zajawkę i zaczynaliśmy tworzyć takie numery, no to jakby wyszła płyta Słonia, Chore Melodie. I się okazało, że ktoś to jednak robi i jednak ktoś to robi na bardzo wysokim poziomie. No i to było takie bang, to jest inspiracja mocna.
No dobra, ale w tamtym czasie był Pyskaty, Małpa, Pich, Skazani na sukces, MES wtedy też bardzo mocno szedł, bo wtedy jeszcze było 247. Co wtedy, czego wtedy też słuchałeś?
I no tak naprawdę wszystko, co wymieniłeś, było słuchane. Tylko
fabuła.
To już mniej, tylko że to, co ci mówię, że to, co mnie mocno zainspirowało, nie? No bo jak już wsiąknąłem w ten rap, no to leciało jakby wszystko, co w Polsce wychodziło, a umówmy się szczerze, był to taki czas, że jak coś już wychodziło i było dobre, to raczej wszyscy o tym wiedzieli, nie?
To były też czasy po prostu gdzieś szukanie po internecie. Tak. Nawet na YouTubie chyba wtedy jeszcze nie było tego, tylko gdzieś się po jakichś forach tych
Dokładnie. Były fora, gdzie się ściągało całe albumy i się je przesłuchiwało.
Na ślizgu chociażby. Także to było.
To były też czasy, kiedy już zaczął pierwszy góral wychodzić. Tej poznańskiej sceny się dużo słuchało RR Brygady.
O Jezus, koszą kosy lasy.
No właśnie.
Genialne to.
Dlatego my też jakby pałaliśmy się i jaraliśmy się tym technicznym rapem, bo on wtedy taki był, nie? Mocno techniczny. Szczególnie jeśli chodzi o poznańską scenę. Górala czy tam RR Brygadę.
Tak. Jezus, to było genialne. No, Scheller jeszcze. Ale interesowałeś się rapem od dzieciaka i tak samo było z horrorem. A co to znaczy, że interesowałeś się horrorem? To były książki, filmy? Czy to chodziło już o...
Chodziło bardziej o filmy. I to też jest zajawka przyniesiona przez tego samego kuzyna, który mi przyniósł płytę Paktofoniki, czy tam Kalibra. No i właśnie, tylko że ona była trochę pokręcona, ta zajawka, bo myśmy się zaczęli jarać horrorem kina klasy B. Czyli te wszystkie gore, ciężkie rzeczy, martwe zło i te sprawy, nekromantiki. I chyba nas, nie wiem, ciągnęła to taka ciekawość dzieciaków, nie? Na zasadzie jeszcze coś jest zakazane w kilku krajach, no musimy to zobaczyć. Gdzieś szybko się na to uniewrażliwiliśmy i postanowiliśmy to połączyć jakby z muzyką, nie?
No ciekawe, dlaczego ci rodzice nie rozumieli faktycznie.
No, ciekawe.
A są takie tytuły, które kojarzą ci się z automatu z dzieciństwem?
Nekromantik właśnie, no. Bo to był pojebany film, nie? To nie wiem, czy widziałeś.
Na szczęście chyba nie.
Na szczęście nie. No, to było coś, czego wydaje mi się, że ten dzieciak nie powinien zobaczyć, a zobaczył.
A dzisiaj dalej oglądasz jakieś horrory?
Nie, chyba nie. Chyba w ogóle straciłem zajawę na to, ale to też dlatego, że moim zdaniem nie wychodzą już dobre horrory, że ciężko jest trafić na dobry film w tematyce grozy.
Teraz podobno jakiś w kinie jest 3-godzinny film, ale nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa, ale słyszałem o tym, że no jest fenomenalny, ale to jest jakiś horror psychologiczny, więc nie wiem, jak to się zestawia, jeżeli chodzi o taką klasyfikację. Okay. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie oglądałem horroru chyba.
No to chyba też zupełnie szczerze, już teraz w dorosłości bardziej jest w stanie mnie przerazić, bo chyba po to oglądamy horrory, nie? Żeby wyciągnąć jakieś emocje. Właśnie jakiś taki horror psychologiczny, na zasadzie zagrywek psychologicznych, aniżeli typowych brutalnych scen bądź jumpscare.
No to tamten film w takim wypadku, powiem ci po podcaście, jak się dokładnie nazywał, bo to sprawdzę, ale to podobno zbiera, no same dobre recenzje widziałem, nie widziałem jeszcze nikogo, kto by to skrytykował, jeżeli chodzi o to, a to jest bardzo i to bardzo interesujące. W swoich tekstach piszesz, że jako jesteś dzieckiem, które musiało szybko dorosnąć. W jakim wieku tak naprawdę poczułeś, że jesteś już dorosły? W jakimś tam stopniu? Wiadomo, jako dziecko, nie? No bo nie możemy tego ocenić inaczej.
Wiesz co, no wydaje mi się, że tu chodzi głównie o ten alkohol, który był w rodzinie i którym jakoś musiałem udźwignąć jako dzieciak. Stać się dorosłym dla swoich rodziców. I chyba tyle. A jak nie chciałbym za bardzo o tym mówić, no, bo to są takie mocno prywatne rzeczy, nie?
No bo mnie zastanawiało, ja myślałem szczerze powiedziawszy, że ten moment, w którym zacząłeś pracować.
Bo bardzo szybko zacząłem pracować.
Ile masz lat?
15 lat już łapałem pierwsze fuchy. 16 lat to już było regularnie, jak tylko był czas, to szedłem do pracy. Ale to wynikało też z tego, że nie mieliśmy kasy zwyczajnie, nie? A chodziłem do szkoły sportowej, gdzie raczej, to była w ogóle droga szkoła w utrzymaniu, przynajmniej dla moich rodziców. I raczej chodzili tam ludzie i dzieciaki, którzy są z bogatszych domów. Więc trochę mi było głupio i źle mi się patrzało na te, wiesz, jakby drogie buty w momencie, kiedy masz trampki za 10-15 zł i po prostu musiałem szybko się usamodzielnić.
To co robiłeś, jak tak wspominasz te pierwsze prace?
O kurczę, stary. Pracowałem u wujka na budowie, roznosiłem ulotki. Miałem nawet taki patent, roznosiłem ulotki, pamiętam, żeby nazbierać sobie na wakacje. I jak się dowiedziałem, że stawka wtedy wynosiła, stary, 5 zł, kurwa, za godzinę pracy, no to sobie policzyłem szybko w tej mojej małej główce, ile ja będę musiał pracować, żeby zarobić na te wakacje. I mówię, prawie całe wakacje muszę przerobić, żeby jakby na 2 tygodnie gdzieś jechać. Mówię, że nie kalkuluje mi się to. I wycwaniłem się tak, wykombinowałem, że poszedłem do firmy konkurencyjnej, zaproponowałem dokładnie to samo, czyli że będę roznosił ulotki, ale mówię im, że ja tak różnie sobie skaczę i że ja będę wybierał miejsca, w których będę roznosił ulotki. Więc po prostu jednocześnie roznosiłem z 2 konkurencyjnych firm te same ulotki. I miałem dychę na godzinę, nie?
Czyli jednak patenciarz.
No tak, ja to trzeba kombinować. No.
No ale coś robiłeś jeszcze związanego z tym, czy to właśnie praca na budowie, ulotki?
Praca na budowie, ulotki, jakieś takie gastronomiczne fuchy, no to już wtedy się zaczynały, ale wtedy jeszcze kelnerskie, bo później poszedłem do szkoły gastronomicznej, że tam już regularnie się zaczęła praca w gastro jako kucharz. Jakieś takie fuchy na zasadzie stary, odnawianie silosów do kapusty, pamiętam, to była przeciężka robota. Koszenie trawy, no wszystko co jest ciężkie, a młody dzieciak ogarnie, to się imałem tego.
No bo był taki moment, że ty pracowałeś, chodziłeś do szkoły i jeszcze w międzyczasie nagrywałeś płytę.
I po nocach nagrywałem albumy, tak.
No właśnie. Długo to trwało?
W zasadzie do 24-25 roku życia. Bo jakby już skończyłem szkołę, ale zacząłem regularną pracę, a w dalszym ciągu robiłem muzę. Wybrałem sobie najgorsze połączenie dwóch jakby dziedzin, czyli gastronomia i muzyka, bo jedno i drugie poświęca, jednemu i drugiemu musisz poświęcić bardzo dużo czasu zwyczajnie, nie? I sił. Więc jakby w gastro po 12 godzin dziennie, potem do studia tyle ile dasz radę, prześpisz się tyle ile dasz radę i z powrotem do roboty. To jest ciężka droga, ale wydaje mi się, że mi to było potrzebne i że właśnie dlatego tak bardzo chciałem osiągnąć jakiś sukces, tak bardzo chciałem zmaterializować tą moją muzykę, żeby nie musieć już tak zapierdalać.
A zawsze czułeś, że jesteś stworzony do dużych rzeczy?
Wydaje mi się, że długo budowałem w sobie to odczucie i dopiero teraz ono jest tak w pełni silne. To jednak też dobija, nie? Ciężko zapierdalasz, nic z tego nie ma,
no właśnie,
nic z tego nie ma, więc to podcina skrzydła i sprawia, że zwyczajnie tracisz jakąś swoją wartość, nie?
A nie było żadnego planu B, no jak już tak widziałeś, że już trochę robisz się coraz starszy, tego sukcesu jednak nie ma i nie zastanawiałeś się, no co by tutaj robić jednak innego? Że pojawiały się na przykład inne marzenia?
Wiesz co, no miałem plan B. Plan B to była praca na kuchni jako kucharz, nie? To jest też coś, co lubiłem, ale nigdy nie było planem A. Zawsze największym zajawem miałem zrobienia muzy i tutaj najbardziej się odnajdywałem.
A jako kucharz byłeś dobry?
Tak, uważam, że zajebiście gotuję. No.
A to była taka zajawka, którą skądś wyciągnąłeś, czy po prostu wybrałeś, no bo musiałeś wybrać jakąś szkołę i już rzuciłeś sobie to? A, czyli mam cię gdzieś.
Moi rodzice bardzo chcieli, żebym poszedł do technikum. Wybrali wtedy mi kierunek mechatroniki, ponieważ był bardzo rozwojowy, tam właśnie dużo pieniążków jest, mechatronicy są potrzebni. No i ja bardzo chciałem iść na studia, nie, mimo wszystko. I mówię, że nie, no, że chcę iść na studia. I oni, że nie, że musisz mieć jak najszybciej zawód w ręce, żeby po prostu zarobić pieniążki. Takie było podejście. Tak, no to ja sobie wybiorę po swojemu. I poszedłem do gastronomika, nie umiejąc ugotować jajecznicy. Poważnie. Notabene szkoła mnie nie nauczyła nic, jakieś takie totalne podstawy i dopiero uczyć się tak naprawdę gotować zacząłem idąc do pierwszej pracy.
A nie myślałeś nigdy o tym, żeby mieć swoją restaurację?
myślałem, miałem jakby nawet kilka takich podejść, gdzie otwieraliśmy od strony kulinarnej, w sensie, że byliśmy trzonem kuchennym i wymyślaliśmy całe menu i całe restauracje od zera. Otworzyłem nawet w Katowicach kawiarnię fotograficzną, bardzo serdecznie polecam, wpadnijcie tam, bo jest super jedzonko. No, więc gdzieś tam myślałem, gdzieś to, tą kawiarnią chyba spełniłem to marzenie. Tylko, że ja też, wiesz, pracując tyle lat w gastronomii, wiem, jaka to jest cholernie ciężka praca, jak bardzo jest niewdzięczna, jak dużo trzeba włożyć, żeby coś wyciągnąć.
No, ale też w gastronomii mogłeś się dowiedzieć, co to jest rock and roll, jak wchodziłeś do rapu, że cię już nic nie mogło zaskoczyć.
To prawda. Jestem wdzięczny. No, gastronomia zbudowała mój charakter też bardzo, nie?
No, nie dziwię się, bo gastronomia jest bardzo jest i to bardzo straszne, naprawdę. To jest tak ciężka robota i zawsze się uśmiecham, jak widzę na przykład jakieś filmy, gdzie pokazują kuchnię, to wszystko jest takie piękne i ci ludzie tacy uśmiechnięci, a to...
To tak nie wygląda, nie? To tak nie wygląda. Gdzieś ostatnio przeczytałem, że kucharze są w topce zawodów, które są narażone na depresję i na wypalenie zawodowe, nie? I gdzieś tam obok, wiesz, w ogóle policjantów, strażaków, gdzie wydawałoby się, że tak nie jest. A jednak kucharz jest cały czas w napięciu, kucharz jest cały czas w stresie, cały czas wykonuje swoją pracę na czas, ludzie czekają, no gęsta atmosfera jest na kuchni.
I szczególnie, że nie dostajesz zazwyczaj komplementu po tym, że zrobiłeś coś dobrego, tylko zazwyczaj jesteś zjebany, jeżeli zrobiłeś coś złego. Tego rodzaju też forma komunikacji, zazwyczaj raczej słyszysz.
I też bardzo dużo uzależnień jest jakby na kuchni. Nie, to jakby nie znam osoby, która nie miałaby jakiegoś problemu pracując na kuchni.
No tam też się bardzo długo pracuje.
Odreagować tego, no.
Nawet już odreagować, ale wspomagają się, no bo tam są bardzo długie godziny pracy, więc to jest też jednak problematyczne. Bo rodzice nie byli wyjątkowo szczęśliwi, że ty tam rapujesz i tak jak żyjesz. I mówiłeś, że był taki moment, w którym udowodniłeś, że to ma sens. A pamiętasz taki pierwszy moment, w którym pomyślałeś sobie, że wreszcie im pokazałem, że to jest właściwa droga, że już nie musiałeś pracować, że byłeś raperem.
No nie wiem, czy to był ten dokładnie moment, ale pamiętam dokładnie te pierwsze koncerty, które tak naprawdę pykały, nie? Gdzie zapełnialiśmy pełne sale, czy tam przyszło 500-600 osób i gdzieś tam w tym tłumie grając numery zauważyłem mojego tatę, twarz mojego taty, która płacze zwyczajnie, nie? Z dumy płacze. I myślę, że tak, no, że wykonałem zadanie, udowodniłem, że można, nie?
Który to był rok? Ile mniej więcej miałeś lat? Tak pi razy drzwi.
18-19.
No to już, to musiało być coś takiego w perspektywie tego dzieciństwa.
I ja się im wcale, stary, nie dziwię, nie? Jakby, bo to nie było nigdy na zasadzie nie rób tego, bo chuja z tego masz. Tylko Łukasz, zobacz, jesteś tak zmęczony, tak przemęczony, wiecznie podkrążone oczy, wiecznie nie dosypiasz. To się potem odbija na twoim życiu. Zastanów się jakby, czy to jest ta droga, nie? To jest ta droga, to jest ta droga.
A jakie masz najpiękniejsze wspomnienie z rodzicami? Jako dziecko?
Dobrze wspominam, mieliśmy takie magiczne miejsce w Kołobrzegu, wynajmowaliśmy taką działkę i właściwie co roku tam spędzaliśmy czas i każdy z tych momentów jest mocny tam dla mnie, no, jest taki rodzinny bardzo.
A co lubiłeś robić najbardziej z mamą albo z tatą, chociażby jak tam byłeś?
Wiesz co, chyba ciężko mi znaleźć taką czynność, nie, ale to ten czas po prostu z nimi spędzony był super. To, że nie trzeba było się, wiesz, były to wakacje, więc nie trzeba się skupiać na robocie, nie trzeba się skupiać na jakichś innych tam pierdołach. Tylko jesteście tutaj, jesteście na plaży, jesteście wszyscy razem i spędzacie ten czas.
I jest miło.
No, jest miło po prostu.
Kiedyś okradłeś mamę?
No, pewnie. Pozdro, mamo. Wiesz co, tak, zdarzało się. I to bardziej, że... Ale to były jakieś takie drobniaki, nie? Na zasadzie, że pamiętam, zbierałem Pokemony, kurde, z tych Cheetosów i bardzo chciałem mieć więcej niż koledzy mają kapsli i tam zdarzało się wyciągać jakieś złotówki na paczkę chipsów, tak? Ale jakichś większych pieniążków nigdy.
A kiedy byłeś dzieckiem, to miałeś swój świat? Taki, którego miałeś wrażenie, że nikt nie rozumie?
Czułem się mocno niezrozumiany. No. Ale też jakby nie wiedziałem, o co mi chodzi, nie? Sam siebie nie rozumiałem trochę.
Ale to też byłeś niezrozumiany przez kumpli, przez środowisko, bo okej, oni mogli cię lubić, ale ty mogłeś kompletnie nie czuć tego, że to działa w dwie strony.
Wiesz co, wydaje mi się, że ja też nie mówiłem o wielu problemach, które mam, ale też, że nie rozumiałem wielu problemów, które mam zwyczajnie, nie? Jako ten dzieciak, czy tam jakieś poukrywane traumy, czy coś, na czym dzisiaj pracuję jako dorosła osoba, to wtedy to było gdzieś tam pochowane i no taki dzieciak nie wie, nie ma świadomości, dlaczego czuję się tak, a nie inaczej. Więc czułem się niezrozumiany, bo czułem, że jestem po prostu z innego domu, no. Czy nie pasuję do rówieśników trochę. Ale dopasowałem się, nie?
Ale to jest pojebane, to jest taka pierwsza maska, którą ubierasz jako dziecko, no bo chcesz po prostu przynależeć do środowiska, bo nie chcesz być tym wyklętym, nie?
Nie chcesz być wykluczony, więc zakładasz maskę.
I chociażby tego pajaca.
Za którą chowa się wstyd. No, tak. Chociażby tego pajaca, no.
No i w rzeczywistości później możesz to zgubić.
Nie, nie spodziewałem się, że tak skręcimy w takie rodzinne tematy, ale okej, no to jest ciekawa rozmowa, bardzo owocna.
Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Dużo jest takich twoich wersów, że kiedyś miałeś przyjaciół, jakbyś dał im rękę, to byś ją stracił. Kiedy odchodzili od ciebie przyjaciele?
Zrobię tutaj pauzę.
No widzę, jak ci ręka się już zaczęła trzymać.
Bo są to trudne tematy. O Jezus. Wiesz co, w zasadzie to chyba ja odchodziłem od nich, nie? To jest moment, kiedy urywasz toksyczne relacje ze swojego życia i ludzi, którzy ci...
Połóż sobie to bliżej, spokojnie tam.
I ludzi, którzy ci nie sprzyjają.
No ale co to znaczy toksyczni ludzie? Jakich ludzi przyciągałeś?
I tu jest haczyk, tutaj nie wiem, czy tak bym powiedział, że przyciągałem, ale faktycznie no chyba w każdym życiu jest tak i każdy tak ma, że pojawiają się osoby, które ci nie sprzyjają, które są jakimiś wampirami energetycznymi, które gdzieś pod świadomością może źle ci życzą faktycznie, które wcale nie pomagają, nie podnoszą, nie wspierają, a ściągają na dół.
A kim byli ludzie, którzy byli dla ciebie kiedyś bliscy, a kim są dzisiaj? Oni się bardzo mocno różnią, jeżeli chodzi o predyspozycję, charakter, osobowość. Czego kiedyś szukałeś w ludziach, a czego szukasz dzisiaj?
I właśnie może, to jest super pytanie, zadanie. Może tu się pojawia problem, że nie szukałem, że nie oceniałem, nie dobierałem tego pod względem cech charakteru czy osobowości, tylko po prostu jeżeli jesteś, to super, że jesteś, dzięki, że jesteś.
A nie ważne, z deficytu.
A nieważne, jak jesteś. I mogło to wychodzić z deficytu, tak, jasne.
A dzisiaj jak jest?
A dzisiaj szukam tego, co mnie wspiera, dzisiaj szukam tego, co mnie podnosi i co daje światło.
Bo zarapowałeś kiedyś coś takiego, że przed tym, jak słońce zwerbował tu z 8 lat temu, coś mniej więcej takiego, to ludzie się z ciebie śmiali. Na ile to jest dosłowny wers?
To jest dosłowny wers w 100%. My robiliśmy coś takiego jak Kitchcore, nie? Czyli też jakby... bacząc na tego słonia, który jakby totalnie przejął rynek horrorkorowy, nie chcieliśmy robić 1:1 muzyki, która byłaby 1:1, ponieważ no, ludzie by powiedzieli, że to jest kopia jakby w jakiś sposób. Nie? Zresztą my też tak czuliśmy, że musieliśmy wymyślić coś nowego. Wymyśliliśmy sobie ten Kitchcore, który był trochę właśnie takim pajacowaniem, ale trochę też przestrzenią do tego, żeby w tym pajacowaniu, kurde, pokazać jakiś charakter, jakieś ząbki. I nie do końca wszyscy to zrozumieli, tą konwencję tego kitchcore'u, tego kina klasy B połączonego z muzyką. Ale wywoływało to jakieś śmiechy, nie?
Ale to śmiechy czy bekę? No bo to jest jednak trochę inaczej wytykanie tego, że robicie coś dziwnego i nie wiadomo, co to jest.
No dobra, no beka to jest śmiech, nie?
Tak, no ale to wiesz, ale w perspektywie takiej, bo śmiać się można tak pozytywnie i można raczej wytykać kogoś palcami.
Nie, no to byliśmy wytykiwani palcami, nie? Ale to są też momenty, w których, nie wiem, gdzieś wchodzimy na szerszą wodę do internetu, gdzieś jest coraz głośniej o tych naszych ksywach i jest to całkiem normalne, że pojawia się krytyka i że komuś się to nie podoba.
No dobrze, ale to nie każdy tego
rozumie. Tylko, że dla mnie to było nowe, ja no tego właśnie. Nie wiedziałem, nie? Więc spotykam się z czymś nowym i jest to takie... niemiłe takie, nie wiesz, jak się z tym zachować, nie wiesz, jak to ubrać, nie wiesz, jak to sobie z tym poradzić. Bierzesz to za poważnie.
No i jak bierzesz? Jakie są konsekwencje tego, że bierze się to za poważnie? Nie wątpisz w siebie nagle? Nagle nie myślisz,
zaczynasz wątpić w siebie, to raz. Dwa, że idą za tym śmiechem jakieś oczekiwania, którym chyba chcesz sprostać, podołać. Przez to ubierasz kolejną maskę, bo nie jesteś taki, ale musisz się z tego tłumaczyć.
No rozumiem, jak najbardziej.
Ja wiem, rozumiem. Że rozumiesz.
To jest trochę przerażające, bo już gadałeś o jednej masce, którą się ubiera i teraz nakładasz kolejną.
Tak.
No i potem dochodzimy do tego miejsca, gdzie idziesz do terapeuty i musisz odklejać jedno.
Je pościągać i okazuje się, że za każdym jest kurwa kupa gówna, no, którą musisz przepracować.
Ale też to na przykład tak było, że uciekałeś chociażby w jaranie, no bo powiedziałeś, że dla 20-letniego siebie powiedziałbyś, że przestań jara i zacznij działać.
Tak, no totalnie. Marihuana na dłuższym polu działania działa tak, że po prostu cię wyłącza, nie? Trochę jesteś uniewrażliwiony na to, co się dzieje dookoła i uciszasz swoje emocje, przez co nie dajesz im dojść do głosu.
Jak dużo jarałeś?
Zaczęło się od jakby chyba standardowe uzależnienie, nie? Zaczęło się od jakichś sporadycznych wypadów na jointa. Później już się to stało regułą, czyli co weekend. Jak się coś dzieje regułą, to już wtedy jest uzależnienie, bo to jest definicja uzależnienia, że robisz coś regularnie, nieważne czy raz na rok, czy raz na dwa lata. No a potem już codziennie.
Ale codziennie po sztuce?
Bardzo, ja mam bardzo długą historię w ogóle z marihuaną i z relacją z marihuaną i było bardzo różnie. Było tak, że codziennie po sztuce bywały takie dni, że od rana do wieczora, że nie mogłem dnia zacząć bez jakby jointa. Bywały też momenty, kiedy byłem czysty i jakby totalnie, wiesz, walka i nie wchodzimy w to różnie.
Ale sam sobie z tym poradziłeś, że nagle byłeś czysty, że potrafiłeś sobie powiedzieć, że to koniec?
Tak. Tym, że poradziłeś, to też jest mocne słowo, ponieważ nie poradziłem sobie z tym do końca, nie? Dalej jakby jestem uzależniona.
No tak, ale nawet po perspektywa tego, że nagle mówisz sobie, że dobra, no to robimy przerwę, no bo rozumiem, że tak to wyglądało.
To był taki moment, w którym po prostu zauważyłem, że zaczyna mi to przeszkadzać w tym, co jest dla mnie najważniejsze, nie? W momencie, kiedy wchodzisz w muzykę na poważnie i pojawia się też jakiś biznes tak naprawdę przy tym, pojawia się jakieś poważne rozmowy, robienie pieniążków i zwyczajnie nie wypada po pierwsze być kurwa nieobecnym, a po drugie przeszkadza to. Też zabiera trochę poczucie wartości i dojście do siebie tak naprawdę, do tych emocji w środku.
Kiedy zaczynałeś? Pamiętasz pierwszego jointa?
No, 15 lat, 14-15 lat.
I w samochodzie? Rodziców?
Ten pierwszy joint nie, ale potem tak, było w samochodzie rodziców palone. No.
Ale to było coś takiego, że pamiętasz, że na przykład słuchałeś, nie wiem, jakiegoś Snoop Dogga albo czegoś innego, czy to po prostu było takie, że dzieciaki miały trawę i chciały się po prostu pobawić?
Wiesz co, myśmy freestyle'owali głównie w tym aucie, nie? Więc to był freestyle po prostu i jointik i zajaweczka.
I bity na płycie, tak?
I bity na płycie, puszczane z odtwarzacza, dokładnie.
Kiedy pojawiły się inne narkotyki?
To już jest taka dorosłość, w sensie za dzieciaka się nie chwytałem tego nigdy, więc wydaje mi się, że tak 20-22 lata pojawiły się jakieś inne używki.
Straszna dorosłość.
W perspektywie, wiesz, przed chwilą ci mówiłem, że zajrzałem, jakby jak miałem 15 lat, no to już jest dorosłość w takiej perspektywie.
Doświadczenie już po prostu.
Ale też przyznam ci szczerze, że miałem jakby krótką przygodę z jakimiś mocniejszymi narkotykami. Mając na uwadze to, że mam podatność na takie rzeczy, bardzo szybko odbiłem od tego i nie jestem fanem.
A pamiętasz pierwszy moment, w którym właśnie pomyślałeś, że tutaj wychodzi mi wszystko trochę z kontroli, że tutaj nie dzieje się tak, jak i nie mam nad tym kontroli, że tutaj naprawdę rozsypało mi się wszystko?
Na szczęście nie dotarłem do momentu, w którym rozsypałoby mi się wszystko.
No może nie wszystko, ale dużo.
Obudziłem się w miarę wcześnie z tego, nazwijmy to, letargu. Pamiętam moment, kiedy zaczęło mi to przeszkadzać. No właśnie w pracy, nie? Okay. Właśnie w pracy, że trzeba gdzieś zadzwonić, ale masz lęki, bo jakby jesteś przejarany, nie da się jakby wykonać telefonu, nie da się załatwić jakiejś sprawy i mówię, kurwa, no tak nie może być.
Bo w takim numerze to tylko zły sen, kładę się zalany w trupa, budzę się zalany potem, ućpałem się jakimś lichym prochem, co mi go przyniósł jakiś niby docent. Co to było?
Nie pamiętam, pewnie jakaś mieszanka połudzająca. Nie pamiętam, co to dokładnie było, ale jakieś ciłystwo ewidentnie.
No bo mnie też to właśnie zastanawiało, że ta struktura, ja czułem, że tam jesteś dookoła DDA, do tego, tego wszystkiego i też myślałem o tym, że ta perspektywa tego, że możesz wejść w uzależnienie, no jest jednak dość łatwa. To są rzeczy, które dostaje się niestety w genach i ciężko je wypielić. Dlatego tym bardziej zastanawiało mnie to, że taka samoświadomość tego właśnie, że chociażby widzisz, że to ci przeszkadza, bo często ludzie tego kompletnie nie widzą, nie? Że jednak idą w to dalej, bo to jest ich styl, bo to się staje ich stylem.
Trochę tak, stylem bycia po prostu. No, tacy są, nie widzą tego, akceptują to w pełni. No i to są też ludzie, którzy odpadają z mojego życia tak w ogóle. Wracając do wcześniejszego pytania.
też gdzieś tam jest taki wers albo dwa wersy, że w jeden dzień straciłem dom, kobietę, pracę i formę i mam sobie tyle bólu, że mogłem napisać o tym książkę. Jak radziłeś sobie kiedyś z problemami? No bo najprawdopodobniej nie byłeś nauczony tego, żeby je rozwiązywać.
Żeby je w ogóle wytrzymywać, te emocje związane z problemami czy z jakimś bólem. Mhm. No miałem na to jeden niezawodny sposób. Joint, nie?
I naprawdę i joint i wszystko się jebało, płonęło, a...
Ale masz to w dupie, nie? Jesteś ujarany, jest fajnie. W tym momencie endorfiny wystrzeliwują do mózgu, jest super.
A jak sobie radzisz dzisiaj z problemami?
Wytrzymuję je. To jest... Jedyna i najlepsza rada, jaką dostałem od swojej terapeutki, to znaczy w momencie, kiedy pojawia się jakaś trudność, to po prostu z nią bądź, wytrzymaj. Mhm.
A potrafisz rozmawiać? No, czy potrafisz porozmawiać o problemie? Że ktoś przychodzi, mówi ci coś i mówi ci na przykład, że źle go potraktowałeś.
Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że tak.
I potrafisz znieść krytykę?
Tak, teraz już tak.
Artyści jednak są delikatni w tej materii.
Są delikatni i skłamałbym, gdybym powiedział, że nie dotyka mnie krytyka, albo że omija mnie, bo jestem, wiesz, jakby w Matrix Neo i omijam te wszystkie kule. Ale no tak, no wytrzymuję to, tak, tak. Teraz jestem w miejscu, w którym nie jest w stanie mnie to dotknąć tak, żeby zabolało jakoś mocniej. Mhm.
Kiedy pojawiły ci się problemy z spaniem?
Ze spaniem? Mhm. To jest właśnie ciekawe, ponieważ te pierwsze problemy z paniem pojawiły się w momencie, kiedy zacząłem rzucać marihuanę, kiedy dowiedziałem się, że jest to problem, nie? Czyli że w momencie, kiedy codziennie jest jakby joint do snu i organizm jest do tego przyzwyczajony, robi się to nawykiem, nagle tego nie ma, więc robi się coś nie tak, organizm się pobudza, roztrzęsiony i nie możesz iść spać.
Dzisiaj już potrafisz spokojnie zasnąć?
Tak, tak, tak.
No to tym bardziej...
Mam w sobie dzisiaj bardzo dużo spokoju w ogóle, no.
A pracowałeś nad to bardzo długo, żeby mieć taki spokój?
2 lata terapii.
Ale kiedyś byłeś narwany?
Nie, bo to nie było nigdy emocje, które wychodziły na zewnątrz. To ja sobie nie pozwoliłem tego pokazać, że coś jest nie tak. Nie?
Ale bo traktowałeś to jako słabość? Że byłbyś zdenerwowany? Żeby nikt tego nie zinterpretował w takiej formie?
Coś w ten deseń. Gdzieś tu bym szedł. Gdzieś tu bym szedł.
Jak to jest przeżyć śmierć kliniczną?
Chciałbym wiedzieć to tak w 100%. Ja tego nie pamiętam, nie? Bardzo młody i znam tylko to z opowieści rodziców bądź rodziny, która wtedy przeżywała jakby katusze, nie? Członek rodziny i to do mały odchodzi, nie?
No tam jest to historia o tym, jak tata wchodzi po rynnie, dobrze pamiętam?
Tak, tak, no bo jakby mogła być tylko jedna osoba na sali, więc jakby weszła moja mama, a mój tata bardzo chciał mnie jeszcze zobaczyć, bo możliwe, że za chwilę by mnie nie zobaczył, więc spiął się na rynne, na drugie piętro budynku szpitalnego, żeby po prostu przyłożyć rękę do szyby.
A kiedy ty tak powiedziałeś pierwszy raz rodzicom, bo oni są ciekawym fragmentem twojego życia, że ich kochasz, także świadomie?
Serce całkiem niedawno, tak świadomie całkowicie. Całkiem niedawno, to też jest związane z pracą chyba terapeutyczną, gdzie w momencie, kiedy uświadomiasz sobie, że te wszystkie przywary czy jakieś rzeczy, z które musisz przepracować, są przekazane jakby z tego pokolenia na pokolenie, że to są rzeczy od rodziców, nad którymi może oni sobie nie poradzili, a ty musisz sobie z tym poradzić, ty musisz sobie z tym teraz działać. To na początku pojawiło się bardzo dużo złości do rodziców, w zasadzie jak oni mogli mnie tak wychować, jak mogli mi coś takiego zrobić. Bardzo dużo rozmów i wyrzucania tego, tej złości. Aż do momentu, w którym zrozumiesz, że oni nie są niczemu winni, że robili wszystko, co mogli najlepiej. Tak im pokazano, tak im powiedziano, takie sposoby na poradzenie sobie z problemami im wpojono i oni próbują to przekazać dalej. I to jest wszystko. I wtedy miałem takie totalne wybaczenie im. Jednocześnie w końcu zacząłem zwracać uwagę na to, co dostałem dobrego od nich, a nie to, co dostałem do przepracowania.
A co dostałeś ogólnie? Jakbyś miał pomyśleć o swoich rodzicach i o ich cechach charakteru, to co dostałeś od kogo?
Moja mama jest bardzo troskliwa, jest bardzo wrażliwa, jest kochaną kobietą, która nie zostawi kogoś, kto jest w potrzebie. I za to jestem cholernie wdzięczny, wydaje mi się, że też tak mam. Mój tata znowu to jest śląski chłop jak skała. Jest bardzo wrażliwy, ale tego też nie pokazuje. Takim skorupa tam jest gruba. ale ma bardzo dużo w sobie miłości, bardzo dużo takiej wrażliwości i pod tą skorupą jest, tak, no, wrażliwość. Nawet bym powiedział taka artystyczna, która chyba w nim nigdy nie została uwolniona. Za to ja uwalniam razy dwa.
Tak, nawet widzę tempem, którym działasz. Dużo mówisz o terapii, a co ona zmieniła w tobie? Pamiętasz te pierwsze kroki, jak tak po kolei odklejała te maski?
Tak, no myślę, że pamiętam.
To co pierwsze odeszło?
Chyba zaczęliśmy od tego, żebym przestał siebie biczować za wszystko, nie? Żebym przestał mówić, że to jest jakaś moja wina i w ogóle przestać szukać winy, tylko szukać rozwiązań zamiast winy. To jest super w ogóle rada i super, że tak mam, że jestem w miejscu, w którym pojawia się problem, szukam rozwiązań, a nie zapętlam się w tym problemie. Potem odklejaliśmy jakiś wstyd, potem rzeczy do przepracowania z dzieciństwa, no i teraz pracujemy nad uzależnieniem.
Z czym było najtrudniej?
Tym, czym jeszcze nie przepracowaliśmy.
Słuchaj, ale rapowałeś o chorobie dwubiegunowej. To w formie jakiejś metafory, czy...
To chyba w formie... Nie wiem, gdzie tak nawiałem?
Nie pamiętam tego numeru. Pamiętam, że formie... skażony tą chorobą dwubiegunową, ja siedzę i gadam tu sam ze sobą.
Chyba w jakiejś formie metafory i to na zasadzie jeszcze takiej horrorkorowej, nie?
Znaczy nie, to już te nowożytne czasy.
Wiesz co, no dobra, gadam o dzieciaku, który jeszcze nie zaczął pracować, czy może o jakimś młodzieńcu, który nie zaczął pracować, trochę nie wiedział, co się z nim dzieje, więc ubierał to w różne choroby, bądź tam jakieś nazewnictwa.
Jasne, że tak. No, nie przywiązywałem do tego, też tak myślałem, że to pewnego rodzaju metafora, dlatego już nawet tak konstruowałem pytanie, ale stwierdziłem, że...
Może to mogła być nawet na zasadzie gra słów, nie? Że ja gadam sam ze sobą, to już to rymuje się dwubiegunowość.
No tak, innych rymów nie było.
Ten jest pierwszy, który przychodzi.
Dobra, a co jest lepszą terapią? Twoje wizyty z terapeutą, czy z tam z terapeutką, czy muzyka?
Wydaje mi się, że jednak... jednak terapeuta, czyli osoba, która jest wykwalifikowana i doświadczona i ma wiedzę po prostu w tym, jak ci pomóc. Ale nie stary... Jestem w chuj wdzięczny, że była muzyka, nie? Że gdyby nie to, to mógłbym sobie nie poradzić z tym wszystkim, że jednak to była jedyna przestrzeń, w której mogłem to wyrzucić, w której mogłem te emocje pokazać i w której mogłem być sobą.
No ale też był taki fragment gdzieś tam właśnie rzucony tego, że kiedyś, że bardzo muzykę właśnie wykorzystujesz terapeutycznie, tak. Ale że już teraz też tak patrzysz na to ostrożnie, bo ktoś kiedyś chciał wykorzystać to przeciwko tobie. Pamiętasz to?
Tak powiedziałem?
Tak. Zastanawiało mnie w ogóle, jak ktoś mógł chcieć wykorzystać coś przeciwko tobie, co ty zarapowałeś.
Nie pamiętam, o co mogło chodzić.
No dobrze, ale też...
Ale na pewno tak było, stary, no bo jakby wyciągasz prywatne rzeczy i takie rzeczy ciężkie, nie? Które notabene masz jeszcze nieprzepracowane, więc bardzo łatwo jest to wykorzystać jako pocisk.
No jasne, że... Znaczy tak, to na pewno właśnie zastanawiało mnie to, bo też no, te teksty są intymne, bo one są intymne, a szczególnie, że jeżeli chcesz ich dobrze posłuchać.
Szczególnie jeśli wejdziesz w to głębiej i... Ty masz jakieś, nie wiem, doświadczenia albo bo związane z DDA? Bo jakby też nie każdy to zrozumie, nie? Ja to bardzo, wydaje mi się, że ja to bardzo cicho mówię w tej muzyce i raczej to jest takie schowane za kotarą i nie każdy do tego dojdzie, że tam
znaczy, się kryje dzieciak, który jest poranione. To jest chropowate i dla mnie, mi nie chodzi o tym, o czym ty rapujesz, tylko o czym nie rapujesz.
Okej. Okay.
Ja, dlatego jak mi wysłałeś ten link do tej najnowszej płyty, to dla mnie, bo ja na przykład poza tym, że wszystko słucham, to też wszystkie teksty czytam. Okay. I to jest zupełnie inna zabawa. Jak czytasz teksty, a nie ich tylko i wyłącznie słuchasz, bo po prostu więcej dasz rady dostrzec. Nie?
I... To jest ciekawe. To nie każdy tak słucha muzyki i to jest bardzo takie spostrzegawcze. Tak?
No, to jest cała zabawa z rapu. Ja dlatego zakochałem się w rapie. Bo chciałem zobaczyć różne przekminy, follow-upy i szukałem po prostu tego. To była dla
tego,
mnie...
Co jest schowane.
Tak, to była dla mnie największa zajawka, że ja rozumiałem, że ja właśnie z tym raperem, który to zarapował, my mamy swój język.
Tak, i to tworzy jakąś też intymność między słuchaczem i artystą.
Tak, że ktoś to rozumie, tak. Że gdzieś tam po prostu jest nawinięty follow-up do czegoś tam i wiesz, że w tych czasach, w których my się wychowywaliśmy, to było 834, VNM, to było jednak Vena wtedy też zaczynał. No to były bardzo ciekawe czasy, gdzie ten taki trochę inny rap tych młodszych ludzi wchodził, no nigdy nie zapomnę numeru Efekt Motyla chociażby i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do ciebie, patrzę tym demonom w oczy, nawet jak ich mają kilka. Jakie masz demony? Tylko nie mów mi o tym jaraniu, no, okay, że jest nuda.
Okej.
Co, imprezujesz? Bierzesz dziewczyny na backstage?
Nie, totalnie nie. Właśnie totalnie w drugą stronę. Nigdy nie wziąłem żadnej dziewczyny na backstage.
Znaczy do hotelu już z backstage'u, nie?
Okej, totalnie nie jestem fanem tych zabiegów, nie robię tego. Zdarzyło mi się raz w życiu chyba i pożałowałem tego, ale zostawmy to.
Teraz już tego nie zostawimy.
No wiem, właśnie zostawimy to. I idąc dalej o tych demonach. Wydaje mi się, że wiesz co, wszystko to, co było niezrozumiałe dla mnie, było tym demonem, nie? Czyli właśnie ten wstyd, te emocje, które nie mają jakiegoś miejsca i przestrzeni upustu, to wszystko było ciężkie dla tego dzieciaka, no. I ciężko mi teraz je nazwać konkretnie, bo chyba do dzisiaj nie wiem, czym one były do końca.
A dzisiaj nie masz żadnych demonów?
Myślę, że jest ich coraz mniej i że nie zasilam ich, wiesz? Mm-hmm. Raczej staram się patrzeć tą... To jest takie piękne powiedzenie, to, że idę w stronę światła, nie? Że nie patrzę już na ten mrok, że zostawiłem go za sobą i idę do tego, co jest pozytywne i tak się staram patrzeć na świat.
Powiedziałeś też o samobiczowaniu. Za co się biczowałeś?
Za każdą porażkę, która była w moim mniemaniu porażką, nie? Czy to właśnie gorzej przyjęty numer, o nie, jakby najgorzej, ale jestem chujowy już, może już mnie nie chcą słuchać. To są takie właśnie negatywne myśli, w które idzie wpaść w taki kocioł negatywności, i za które się potem biczujesz.
Karol Kłosek właśnie u mnie był, to siatkarz, i mówił o tym, że wracał do domu po słabym meczu i mówił do żony, że on już nie potrafi grać w siatkówkę. I ja mówię, jak można po nieudanym meczu mówić, że nie potrafisz grać w siatkówkę, zaś jeden nieudany mecz.
Mam taką historię, ja już chyba gdzieś ją opowiadałem, ale no jest przeciekawa i uważam, że też mocno ukształtowała to, co teraz robię. To jest pierwszy nasz koncert, taki duży, Support przed Słoniem w Sosnowcu, w klubie w HHS, gdzie organizator dobrał sobie, żeby ściągnąć więcej osób, jakby 10 jakichś lokalnych supportów. Dopiero potem byliśmy my i dopiero potem grał Słoń. Więc ci ludzie byli totalnie przemęczeni tym, wiesz, jakby mieleniem zajawkowego rapu tych dzieciaków i bardzo chcieli już usłyszeć tego Słonia, no ale jeszcze my wyszliśmy grając swój pierwszy koncert przez to chyba 500-600 osób jakby. I może nie cała, no ale połowa tej sali krzyczała wypierdalaj. Gdzie jest Słoń, wypierdalaj. I to był moment stary, w którym wróciłem do domu i popłakany mówię, są tylko dwie drogi, albo nauczymy się grać te koncerty tak, żeby rozkurwiać, albo stary, to nie ma sensu, nie róbmy tych koncertów. Na szczęście wybrałem tą pierwszą i uważam, że gramy teraz dojebane koncerty. Pewnie dzięki też temu doświadczeniu.
Ale to dobra, a uzależniłeś się od sukcesu? Bo to, jak mówisz o tym samobiczowaniu, może tak trochę sugerować, że mogłeś się od tego uzależnić, co jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż jaranie trawy.
Sukces jest uzależniający na pewno. Na pewno miałem taki moment, w którym ego bardzo chciało, żeby się umocnić, żeby wiesz, jakby zbudować swoją siłę na tym. I tak, mogę tak śmiało powiedzieć. Musiałem się zastanowić na tym, ale tak. Byłem uzależniony od sukcesu. Jest to coś, co nasyca po prostu ciebie, nie? Tak od środka. Jest to bardzo miłe uczucie. No, endorfiny wypierdalają, wszystko jest super, udaje się. Są pozytywne opinie, liczby się zgadzają. Przy tym idzie, za tym idzie też pieniążek, jakby, więc też utrzymanie. No, można się od tego uzależnić.
No tak, tylko to jest ta druga wersja tego, że nie wiem, ciężko wtedy na przykład sobie zrobić przerwę. No bo w przerwie nie odnosisz sukcesów, w przerwie jesteś człowiekiem, żyjesz. I jednak wtedy to mogą być fragmenty demonów. Tego, że nagle zaczynasz nie rozumieć tego, jakim jesteś człowiekiem, bo na przykład teraz w tym momencie nie jesteś popularnym raperem.
Tak, albo nawet nie chodzi o tą popularność, ale o ten tryb jakby działania, nie? Że kończysz płytę, jesteś zmielony, bo właśnie napisałeś jakby całe CD, kilkanaście utworów, nie masz pomysłu trochę, jesteś wypisany, wypalony, to co ja mam robić z życiem? O kurwa, to co teraz, nie?
To też pracoholizm.
To też pracoholizm, to też jakaś forma ucieczki.
Nigdy nie korzystałeś z popularności?
Pewnie, że korzystałem. Kto nie korzysta? W jakichś takich najmniejszych, stary, błahych sprawach, nie? Jakby, gdzie trzeba coś załatwić i przez to, że ktoś kojarzy swoją ksywę, można coś z tego wyciągnąć. No, tak, jasne.
Jak muzyka cię zmieniła?
W odpowiem takim jednym zdaniem, mm-hmm. za którym się dużo kryje, ale mówię, myślę, że to dużo mówi, że właśnie z tego wrażliwego dzieciaka, który trochę nie wie, kim jest, stałem się dojrzałym artystą, który dokładnie wie, czego chce.
A co muzyka ci na pewno zabrała?
Nigdy nie zastanawiałem się nad tym. Może nie sama muzyka, ale ta kombinacja mojej pracy mm-hmm. z muzyką, nie? Tak jak gadaliśmy o tym gastro i robieniu muzyki po nocach, zabrała mi młodość tak naprawdę. Się nie imprezowałem, nie chodziłem z kolegami. Zresztą było tak, że gastronomia w ogóle już wyłącza coś takiego, że idziesz na imprezę, bo jakby weekend to jest najpiękniejszy czas dla gastronomii, nie? Jakby wszyscy wtedy przychodzą do restauracji. Więc jakby koledzy raz dzwonili jeden tydzień, drugi tydzień zadzwonili, trzeci tydzień jak usłyszeli, że jestem w robocie, no to czwarty nie zadzwonili, nie?
No i wtedy odpadali.
Albo ja odpadałem wtedy, mm-hmm. no może tak bardziej. Wtedy to ja odpadałem, to ja odmawiałem.
A ty w jakiś sposób zmieniłeś muzykę?
Wierzę, że tak. Wierzę, że tak i chciałbym wierzyć, że tak. Wydaje mi się, że nie jest wielu artystów, którzy tak jednocześnie otwarcie, a jednocześnie trochę pod właśnie tą kurtyną i zasłoną opowiada o problemach i mhm. wykorzystuje muzykę tak terapeutycznie. I że jest to potrzebne też. Na pewno, znaczy kurwa, jestem pewny, że to jest mhm. potrzebne, bo dostaję kupę wiadomości, jakby, wiesz, wdzięczności ludzi, którzy mają podobnie i utożsamiałem się z tą mhm. muzyką, no więc tak.
4 lata temu powiedziałeś, że czujesz się niedoceniony. Mhm. Dzisiaj jak jest?
4 lata temu czułem się niedoceniony, dzisiaj jestem szczęśliwy i wdzięczny za każdą sekundę mojego życia.
Nie, dobra, inaczej. Jesteś w dobrym miejscu? Uważasz, że jesteś tak samo, tak popularny jak dobry?
Aha, pod tym kątem patrzymy. Uważam, że na to, ile pracy w to wkładam i na to, jak jestem przykładny w tym, zasługuje to na więcej, ale kompletnie nie jest w stanie mnie to dotknąć. Na zasadzie pamiętam, jak było. Było różnie. Miałem już różne etapy ego top i ego down. Przeszedłem te wszystkie szlaczki i jestem w miejscu, w którym doceniam to, co jest.
Kiedy ego było top?
Masz 16 lat, czy tam 15 lat, dzwoni do ciebie słoń, mówi, że rozpierdalasz, bierze cię do wytwórni ego top. Wydajesz pierwszy kawałek na Braindead Family, który bardzo szybko zdobywa milion ego top. Grasz pierwsze koncerty, podnosi twoją wartość, sprzedają się nagle soldouty. Wydajesz połączenia, są okrzyknięte jedną z najlepszych płyt tego roku, ego top.
A kiedy było ego down? Bo może jeszcze się okaże, że byłeś zdecydowanie wyżej, a ego było cierpiące.
Okej. Płyta z Kleszczem, która trochę się rozmienia, to jest epka 7G, która trochę się rozmienia z moimi oczekiwaniami. Ego down, płyta z Baxem, ego down. I tutaj rozmawiamy stricte o karierze, tak, o tej muzycznej, a jest jeszcze milion takich rzeczy jakby prywatnych, jakby z życia, które też mogą to powodować, nie? Ego down, ego top.
A uważasz, że żeby być długo w branży, rozmawialiśmy o tym przed rozmową, to żadna tajemnica, trzeba być w Warszawie?
Nie. Nie.
To ciekawe. Rozwijam.
Rozwijam. Aczkolwiek jestem w miejscu, w którym jestem w Warszawie. Przeprowadziłem się notabene całkiem niedawno. Od 1 maja mieszkam w Warszawie. Tak.
3 dni.
Całkiem niedawno.
No.
Ale uważam, że nie trzeba.
Ale się powinno.
Nie, totalnie nie. I najpiękniejszym na to przykładem jest Gips, który nie mieszka, nie miesza się, nie szuka jakiejś koneksji tutaj i nie kombinuje, a mimo wszystko robi zajebistą muzę i mu to wychodzi.
Tak, no ale Gips jest teoretycznie, powiedzmy, na tym... Na razie jeszcze jest tak teoretycznie moim zdaniem krótko. Chodzi mi o perspektywę, nie wiem, 10 lat. Mnie to zastanawia, bo wydaje mi się, że o to chodzi, że to, żeby się przebić i być wysoko, to jest do zrobienia bez problemu poza Warszawą.
Ale pytanie, tak, żeby jest, zostać, tak?
Tak, żeby zostać, żeby faktycznie, jak sobie spojrzysz na raperów, którzy dzisiaj są już długo na świeczniku, także i rzeczywiście są mocni cały czas, no to jednak raperzy chyba stricte związani z Warszawą.
To w dalszym ciągu odpowiem ci nie. Chociaż to, co się pod tym kryje, to nie wiem. No bo jakby sam powiedziałeś, no nie wiem, no, moim przykładem był Gibbs i jakby no, uważasz, że jest krótko do tej pory.
Nie, no wiem, zobacz, ale, nie wiem, ale
chciałbym,
dobra,
no to chciałbym w to wierzyć. To chciałbym w to wierzyć, że nie, że kurwa nie trzeba.
To ja też bym tak chciał wierzyć. No. O też, bo ja uważam, że na przykład, tak jak ci podałem przykład Bonsona przed rozmową, to tak samo dodałbym Bisza, dodałbym z tego samego rozdania i Szczecina Łonę.
Chociażby. Ale ja myślę, że jakbym dobrze poszukał, czego mi się teraz nie chce robić, to znalazłbym ci też jakby kilkanaście, kilkadziesiąt ksywek z Warszawy, którym też jakby nie poszło.
No jasne, że no to robiliśmy. Tutaj nie... jest bardzo dużo też tego wszystkiego, dużo więcej, tak. Bo to jest też bardzo duże miasto tak, tak. I to prawda.
Czy ułatwia jakąś drogę i koneksję Warszawa? Tak. Czy jest niezbędna? Nie.
Niezbędna? Nie, to prawda, ale czy ułatwia to właśnie to, to mi też może bardziej chodziło, tak, nie? No, że uważam, że jest po prostu pewnego rodzaju rozwiązaniem, z którego możesz skorzystać, ale wiadomo, nie musisz. No a jak ci się żyje w Warszawie te kilka dni?
Jest to czas przeprowadzki, remontu, jakby wiesz, odmalowania ścian, wieszania.
Czyli kupiłeś to mieszkanie?
Wynajmuję. Więc fajnie, fajnie. To jest taki motyw budowania nowej przestrzeni dla siebie.
Obrazy to jakaś zajawka?
Nie, ale lubię, jak jest ładniej wizualnie.
Ale kupujesz coś tam?
Kupuję pracę od zaprzyjaźnionych artystów albo od znajomych artystów. No, w sensie lubię wspierać czyjąś zajawę, nie?
Ale też na przykład idziesz w rzeźby?
Nie.
Okej, okay, bo to Góral akurat jest kolekcjonerem też obrazów. Nie
on
wiem,
chyba jakby mocno do sztuki ma takie podejście.
Oj, tak, tak, tak. On tutaj przyszedł, zobaczył, że tam jest gdzieś obok mnie można kupić obrazy. Poszedł, kupił, przyszedł tutaj z obrazem. Okay, tak, opowiadał mi w ogóle całą historię tego twórcy.
No to ja na pewno nie mam aż takiej zajawy, żeby wiesz, ci teraz rzucać nazwiskami artystów czy jakimiś prasami, ale lubię, jak jest ładnie zwyczajnie, nie? To też jest ważne.
No to dobrze, jak już gadamy o takich rzeczach, to powiedziałeś, że zawsze chciałeś mieć ten pierwszy milion i tak dalej, i tak dalej. No. Co kupiłeś za pierwszy milion? Jak miałeś ten milion na koncie, to było coś takiego, że pomyślałeś sobie o czymś, że teraz możesz sobie coś kupić?
Nie miałem jeszcze miliona na koncie.
To ile miałeś?
Pomidor.
Pomidory teraz drogie.
Tak, no. Więc fuj.
No nie, ale taki raper jak ty, no przecież ma potężne pieniądze.
Myślisz tak? Mhm. Ja na dobrą sprawę zacząłem się utrzymywać i zarabiać jakieś większe pieniądze w momencie, kiedy przeszedłem na swoje. Kiedy już nie było żadnej wytwórni na domu i zacząłeś jakby 100% idzie do ciebie.
To
było stosunkowo niedawno. No ja to tak, pamiętam tak. Jako pandemia wtedy była i wtedy jakby w ogóle zwolnili mnie z pracy też ze względu na pandemię i nagle się okazało, że ja się mogę w ogóle utrzymać muzyki, że wszystko wyrabiam, nie muszę szukać innej roboty.
To akurat wszyscy byli smutni, a ty
tak,
mówisz...
Tak, a ja mówiłem, kurde, dzięki, nie? Nie muszę iść do roboty, stary.
A pieniądze cię w jakimś stopniu zmieniły?
Tak, no zdecydowanie. Zdecydowanie skłamałbym, pieniądze dają ogromny komfort życia, ogromną wygodę i... Kurwa, no chociażby taka terapia, stary, to kosztuje, nie? Jakby trzeba mieć na to kasę, żeby iść na terapię.
A teraz z przeprowadzką masz terapię online?
Tak. Tak.
To jest technologia.
Bo jestem jakby zakochany w pracy mojej terapeutki, nie wyobrażam sobie zmienić. Zresztą to jest cały proces, który otwierania się na nowo przed jakby nową osobą, więc nie wyobrażam sobie. Poza tym, wiesz, w dalszym ciągu mam plan dużo zjeżdżać na Śląsk i tam się dużo dzieje. I tam mamy całą firmę i całą siedzibę, więc... Będę tam często, więc jeśli tylko będzie okazja, to przy okazji zahaczę o terapeutkę.
Czy ja jeszcze wracam do tej Warszawy. To dlaczego ty się przeprowadziłeś?
Miłość. Miłość, bracie. Moja partnerka mieszka w Warszawie.
Domyśliłem się już po miłość. Wierzysz w siłę przyciągania, tak już a propos miłości. No. Co chciałbyś teraz przyciągnąć?
Teraz?
No, w najbliższym czasie.
Przyciągam do siebie ludzi, dla których treści, które zawarłem na albumie, który będzie miał premierę za niedługo, będzie wartościowa, dla których coś wniesie, i będzie czymś więcej niż muzyką.
A kiedy ostatni raz jakaś płyta była dla ciebie czymś więcej niż muzyką?
Moja czy czyjaś?
Czyjaś.
Nie pamiętam, kiedy to było, ale jest to no, zdecydowanie Bisz Wilkotnikowe.
Wow, no. To była, dekada no, temu. Tak. No, bo teraz przeszło, wyszła przecież dekada Wilka, więc no tak, to musiało no, być tak, no. 10
no, to
lat
to
temu.
Była płyta, która nie dość, że mi otworzyła oczy, to jeszcze szczane do samego ziemi.
W ogóle, że tak można było rapować.
Kurwa.
No. Niesamowity jest Bisz. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to też...
I to, co się pod nią kryje, nie? Bo napisać dobry tekst to jest jedno, a zachować tam wartość jakąś, to jest już drugi kamień.
I zawsze każdemu polecam tomik wierszy Bisza. Fenomenalna rzecz. A jak już rozmawialiśmy o sile przyciągania, to co już przyciągnąłeś? O czym tak bardzo myślałeś i się stało?
Ten spokój, który chyba w sobie mam. Niezależnie od czynników zewnętrznych, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz, czy się płyta przyjmie, czy nie wiem, ktoś się obrazi, czy whatever, cokolwiek się stanie. Stary, to wewnętrzny spokój.
A często ktoś się na ciebie obraża?
Wraz z rozpoczęciem terapii tam była taka mocna kwestia, żeby zacząć stawiać granice. Więc jeżeli całe życie nie stawiasz granic i jesteś taki podatny na wszystko, to w momencie, kiedy zaczynasz je stawiać, to ludziom zaczyna to przeszkadzać. Tym bardziej, że dotychczas ich nie stawiałeś.
To jakie to granice? Że nie można dzwonić po 22?
Nie, kompletnie nie. To są takie przyziemne rzeczy, o których mówisz. To są granice, które mówią o tym, co jest dla mnie, a co nie. Co mnie wspiera, a co nie. Na przykład ćpanie jest tą granicą. Takie ciężkie, nie? Mówię o ciężkich narkotykach. Nie. No nie chcę mieć wokół siebie ludzi, którzy w to brną.
I dużo ludzi przez to musiało odpaść?
Kilku.
A ciężko się żegna? Bo to jest taki świadomy wybór. To jest wybór głowy, a nie serca najprawdopodobniej.
No właśnie to jest wybór i głowy, i serca, ale jest to cholernie trudno. Musisz postawić granicę komuś i powiedzieć dość.
A nigdy nie chciałeś ratować? Nawet w takiej perspektywie twojego domu?
Jestem mistrzem ratowania.
Czyli a ilu uratowałeś?
Jestem mistrzem, wiesz, co?
Prób.
Jestem mistrzem próby ratowania. Nie, tylko że to jest taki wewnętrzny bohater, który chce uratować wszystkich, zapominając o tym, że żeby ktoś, żeby kogoś uratować, to ten ktoś musi chcieć zostać uratowanym.
Czyli nie udało się nikogo.
Nie jestem mistrzem ratowania.
Ja doskonale sobie zdaję tylko sprawę, że jeżeli ktoś nie chce, no to ty przecież za niego tego nie zrobisz.
A mimo wszystko chcesz, nie?
No siłą rzeczy, bo serduszko chce.
No tak, no.
Bo jeżeli serduszko jest dobre, to chcesz komuś podać rękę. A szczególnie, że jak wiesz, jak to się zaczyna i najprawdopodobniej to jest tak, że to się zawsze kończy w ten sam sposób.
Ty wiesz, o czym ja mówię, nie? Ty masz podobne doświadczenia pewnie.
Kilka to pewno. Mhm. Kto najwięcej osiągnął w polskim rapie? W tej nowożytnej historii. Żebyś mi przypadkiem nie wyskakiwał z jakimś kalibrem czy coś.
Kłaba chyba, nie? Przetarł szlaki mocno.
I czego brakuje ci, żeby osiągnąć taki sukces jak on?
Tego, że nie chcę osiągnąć takiego sukcesu. To jest przewrotność.
Kiedy pomyślałeś o tym, że nie chcesz osiągnąć takiego sukcesu? Bo wydaje mi się, że te wszystkie marzenia, pracowałeś w gastro, to marzyłeś o tym. Nie marzyłeś o tym, żeby być w pierwszej lidze, tylko żeby być najlepszy.
Tak, tylko że tu chodzi o to, żeby być najlepszym dla samego siebie. I to jest też coś, co zrozumiałem dopiero z czasem.
No właśnie, ale kiedy? No bo jednak na samym początku raczej chcesz po prostu rozjebać.
Tak. No tu się chyba pojawia ten moment konfrontacji z rzeczywistością i znowuż powiem pracy na terapii, nie? Kiedy uświadamiasz sobie, dlaczego to tak naprawdę robisz. I miałem taką myśl nawet, stary, nie? Czy chciałbym osiągnąć taki sukces jak Kłębo? Nie. Bo podejrzewam, że nie jest szczęśliwy z tego powodu.
Że nie może wyjść do galerii handlowej?
Nie może wyjść do galerii handlowej, że jest turbo rozpoznawalny, że nie ma spokoju, że musi tak naprawdę uciekać, i ciąży na nim ogromna presja. Tak czuję.
Mm-hmm. No to najprawdopodobniej normalne. No, patrząc na to, jak dużo ludzi go zna, wydaje mi się, że jest, nie wiem, czy istnieje ktoś w jakimś dużym mieście, kto może go nie znać.
Presja i oczekiwania, nie? Szczególnie te właśnie muzyczne. Przy nim ciężko mu chyba będzie zrobić muzę tak totalnie z luzu.
Ale on już chyba nie chce robić muzyki z tego, co
brzmi. I mamy jakby odpowiedź, nie? No, to nasze rozważanie.
No, a ty wyobrażasz siebie robiącego muzykę przez kolejne, nie wiem, 20 lat? I ta muzyka będzie się zmieniała? Myślisz, że to cały czas będzie rap? Czy pójdziesz sobie w jakieś country?
Myślę, że rap będzie tym korem, to jest coś, co zawsze tutaj było. I ten trząd zostanie niezmienny, ale no nie ukrywam. Ja wiesz, już planuję jakby następny projekt, następny album i wiem, że będzie to skręcać w przedziwne ścieżki.
Ale uczysz się gry na jakimś instrumencie, czegoś takiego? Może śpiewać?
Obiecałem sobie pójść na lekcję śpiewu. Tak. To jest coś, czego mi brakuje jeszcze. Bo uważam, że potrafię śpiewać, że potrafię wyciągać dźwięki, ale mógłbym lepiej pracować z tym na zasadzie technicznych, nie? Mm-hmm. Czy to pracy przeponą, czy to wyciąganie jakichś dźwięków, czy jakichś ćwiczeń, że to jest coś, co mógłbym doszlifować i bardzo chcę.
A który raper najlepiej śpiewa w Polsce? To jest ciekawe pytanie. Nigdy nad tym nie
rozmawiałem. Który raper najlepiej śpiewa w Polsce? Shit. Ciężka granica, bo teraz czuję coś, że jak już jest śpiewem, to nie jest rapem, a niektórzy...
Nie, no przecież spokojnie. No przecież nikt tego nie będzie oceniał w perspektywie, że twoje zdanie jest wyrocznią. Interesuje mnie tak nawet, jak słuchasz czegoś, to sobie myślisz, nie, no fajnie śpiewa.
Dobra, no to Kiełas jest raperem?
No zestawmy.
No to Kiełas, rozpierdala.
Masz jakieś marzenia związane z tą płytą, która wyjdzie?
Tak.
No i jakie?
To jest już spełnione marzenie, czyli na pewno zrobić płytę, z której będę w 100% zadowolony, i którym, na której każdy numer jest po coś i ja wiem po co. I to już jest spełnione marzenie. Teraz jest marzenie, żeby ruszyć w trasę z tą płytą, żeby ludzie to mogli usłyszeć i zagrać trasę, bo dawno nie grałem solowych koncertów. I to się już też dzieje, jakby planujemy trasę. I to tyle, jestem spełniony.
A będziesz dużo grał?
Co?
Dużo będziesz grał?
No mamy jakby każdy weekend ten wakacyjny zapełniony, czy takimi festiwalami, czy solowymi koncertami, a jeszcze nie planujemy trasy jesienno-zimowej, a pewnie też się pojawi, więc tak, zamierzam dużo zjechać z tą płytą.
No to teraz już na pewno będziesz milionerem, jak przyjdzie już drugi raz tutaj, to już wtedy będę wiedział, że ta bańka to już na pewno...
No już wiesz, jakie zadać pierwsze pytanie.
Tak, czy już jesteś milionerem, wtedy sobie to od razu zanotuję. A ty potrafisz na przykład, no bo życie rapera jest trudne, naprawdę jest trudne, no bo nawet w perspektywie koncertów, tego wszystkiego, w obciążeniach jesteś fajnym gościem?
Nie. Nie, jestem schowany bardzo, skryty, zamknięty. I jak jest obciążenie, jest problem, konflikt, to 100% fokusu na to, żeby go rozwiązać, bądź skupić się na tym, jak to zrobić. Więc nie gadaj do mnie głupot teraz, nie pierdol mi teraz o tym, że jakiś tam kolega poszedł gdzieś tam, bo ja to mam ewidentnie problem i muszę go rozwiązać, więc idę dalej.
A dziewczyna jeździ z tobą, czy zostaje w domu?
Na koncerty? Różnie. Dawno nie grałem koncertów, ale już wiem, że będzie to różnie, no bo na kilka się zapowiedziała, na kilka zostaje w domu.
Lubisz wracać do domu?
Tak. Ale to jest też nowe.
Kiedy był twój największy rock and roll w twoim życiu, że pojechałeś w trasę i to była taka trasa, jak myślisz sobie o trasie z filmu?
Takiej trasy, jak myślę sobie o trasie z filmu, nie było, ale po premierze albumu Motyl, tak, to był ten rock and roll. To był ten rock and roll, gdzie trochę wsiąknęliśmy w około muzyczny melanż, a niekoniecznie to, żeby grać sztukę i dać jak najlepszy koncert.
A ciężko dzisiaj gra, no bo ta płyta akurat jest też taka, że tam porusza dużo emocji. No. Bardzo dużo, bardzo różnych, bardzo skrajnych. Mhm. To ty myślisz o tym rapując, czy potrafisz już traktować to jako formę po prostu...
Myślę, że nasze koncerty, na które zresztą serdecznie zapraszam, między innymi dlatego, to jest swego rodzaju performance, gdzie ja wchodzę w te emocje całkowicie i jestem... Też mi bardzo dużo osób mówi, że jestem zupełnie inną osobą na scenie. Że wchodzi po prostu we mnie jakiś potwór emocjonalny i bardzo żyję tym, co gram. Mm-hmm. Nie? Jest to takie energetyczne.
To po koncercie pewnie jesteś wypluty.
Jestem wypluty. Nie ma mnie. To jest trochę tak, że jak na przykład grasz koncert dla 1000 osób, to jest taka fajna metafora, usłyszałem. To trochę tak, jakby twoja dusza została rozpierdolona na 1000 części, mm-hmm. że każdy trochę bierze tej twojej energii, ty dajesz tym ludziom i nie zawsze dostaniesz ją z powrotem. Tym bardziej, że jest to dosłownie takie koło energetyczne, mm-hmm. tak to działa, taka wymiana. Jeżeli ty dajesz ludziom energię, to oni mocniej reagują, mocniej dają tobie energię i tak się po prostu tym wymieniamy. No tylko, mm-hmm. że ja jestem w momencie, kiedy stoję, kurde, na scenie, światła świecą na mnie, no to ja jestem tym przekaźnikiem i to wszystko przechodzi przeze mnie i jest to wyczerpujące, tak. No jestem dętką, kurwa, wracam po takim weekendzie i ściana.
Czym ty się interesujesz? To może być fascynujące. Mm-hmm.
Rozwojem osobistym, mm-hmm. myślę.
Co to znaczy rozwój osobisty?
To jest też chyba mocno związane z tą terapią i,
okay.
i że szukając rozwiązań, jakby mocno się zapętliłem w psychologię, zapętliłem to ze słowo, zacząłem zainteresować psychologią, działaniem naszego mózgu, samoświadomością. To jest na pewno ten jeden kierunek. A tak to wszystkiego po trochu. To mm-hmm. trochę filmu, trochę książki, trochę... Kurde, internet jest super ciekawy, lubię YouTube'a oglądać.
Mm-hmm. Czyli to jest twój wolny czas. Mm-hmm. A sprawdzasz na przykład polskie premiery albumów? No teraz był taki okres, gdzie było dość gęsto. Był Malik, Kuban, Żabson, Avi.
Na pewno to, co wychodzi singlowo, to jestem na bieżąco. Z płytami to mam tak, że musi przyjść czas, żeby zapętlić. I chyba podobnie jak ty, ale to gadaliśmy chyba jeszcze w trakcie... Jak nie rozmawialiśmy, że biegając, czy tam jakieś rzeczy, często mam słuchawki i coś tam leci.
Słuchałeś po tych Kubana?
Słuchałem.
I jak? Ma to już odpowiedź.
Spełniła moje... Nie, totalnie, bo to jest ciekawe. Spełniła moje oczekiwania, bo obawiałem się, że to nie będzie ten Kuban, na którego wszyscy czekają. A kurwa, co ja pierdolę, mówiąc wszyscy mam na myśli ja, na którego czekałem. I totalnie jestem rozwalony tym, co zrobił. Super płyta. Super album. Mm-hmm. Może jest trochę monotematyczne i trochę jest tak, że...
Trochę pisane na kolanie.
Im dłużej się słucha, tym bardziej się to wydaje... Takie same.
Mm-hmm, takie same, to kompletnie.
Mało różnorodności, ale to jest tak samo jak i przytyk, jak i komplement, bo to znaczy, że spójna ta płyta.
Tak, no zresztą twoja płyta też ma bardzo podobną cechę, że ja bardzo lubiłem jej słuchać ze względu na to, że wydawało mi się, że ona obraca się w bardzo podobny, jak ja przynajmniej jak tego słuchałem, że podobało mi się to, że ona jest taka, że ja rozumiem cały czas wszystko, korespondujemy, nie wyskakujesz mi nagle z czymś takim, wiesz, że nastrój jest tak zupełnie odrębny. Tylko wydawało mi się, że tego się dobrze słucha, ale u ciebie jest różnorodność tematyczna, co jest bardzo interesujące, a u Kubana cały czas mi się wydawało, że słucha moje Running Jointów, że tak już upraszczając oczywiście tę historię, bo to nie jest tylko i wyłącznie o tym płyta, tylko że te tematy cały czas się przewijają dokładnie te same na różnych numerach, masz dokładnie o tym samym, że tekstowo to jest jedyna rzecz, do której bym się przyczepił.
Okay.
I to mnie zastanawiało w tym odniesieniu.
To jeszcze stary wrócę, bo mówiłeś, że przy moich płytach masz tak, że jak słuchasz, to one... Są spójne, czy nie są spójne?
Nie, ta najnowsza jest bardzo spójna. Motyl zresztą, Motyl, ja wiem, że tam jest podzielone to na ćmę, też mi się to bardzo podobało. To dla mnie było spójne.
Ja się bardzo staram, żeby album, i naprawdę przykładam do tego bardzo dużo uwagi, żeby album był spójny tekstowo, ale żeby nie zanudził brzmieniem. I wydaje mi się, że udało mi się to osiągnąć,
tak, ale one są inne
po stylach, ale jakby core, czyli ten mój wokal i to, o czym mówię, zostaje...
Jest środek pewnego rodzaju. Tak, jest pewnego rodzaju środek. Mi się akurat to bardzo podobało, no bo ja też dużo płyt słucham na gramofonie.
O.
I jak słuchasz tego, to ja lubię to, że to brzmi, że to jest jedna płyta. Ja nadal mam tak, że ja nie słucham playlist, tylko słucham całych albumów. I
wiesz, że to jest już rzadkie podejście.
No niestety, ale to już tylko i wyłącznie świadczysz o tym, że naprawdę się starzeje. Serio, bo jednak całe życie kochałem płyty. Nigdy w życiu nie myślałem o tym, że można słuchać singli. Nigdy w życiu nie myślałem, że można mieć playlistę.
A niestety żyjemy w czasach, gdzie robi się single. No.
Robi się single i nawet to jak rozmawiałem o tym, jak masz ustawiane playlisty na Spotify'u, jak one generują tobie zasięg. No to już jest takie niepokojące, nie? Że playlista tworzy to, że utwór słucha się bardziej.
No jest niepokojące. No,
ale ja na ciebie trafiłem na playliście.
A z drugiej strony, właśnie, a z drugiej strony możesz odkryć jakąś fajną muzę, której nie znasz i się nią zarazić i ewentualnie potem sprawdzić album, więc pytanie, czy po to nie są playlisty, nie?
Mm-hmm. No bo inaczej, po prostu system wiem, się to, trochę zmienił. No. Tak, no bo system się zmienił. Jakoś inaczej kiedyś to wyglądało. Wydaje mi się, że też po prostu... No ja tak miałem, że szukałem po wytwórniach, że wiedziałem, że ktoś jest nowy w wytwórni, no to sprawdzałem sobie w tej wytwórni. Mm. Dzisiaj wydaje mi się, że już tak dużo ludzi jest też na swoim, tak jak ty chociażby, że ciężko jest po prostu wtedy wiedzieć wszystko, co się dzieje i gdzie dokładnie.
No czas wytwórniany też się już skończył, uważam, nie? Że to już tak.
A ja uważam, że on się zacznie.
A.
Ja uważam, że on się zacznie i że będzie tak, że... Bo dystrybucyjnie jesteś u kogo?
Stop Records w tym momencie.
Okej, okay. No ale oni są też pod kimś pewnie, pod jakimś dużą wytwórnią, czy oni są sami dystrybutorem już teraz?
Wydaje mi się, że są sami dystrybutorem.
Okej, okay. No ale bo ja patrzę na to, że dużo raperów już idzie do dużych wytwórni.
Uh-huh.
No to tak jak rozmawialiśmy chociażby...
Do majorsów czy do dużych
tak,
wytwórni?
Tak, nie, do majorsów.
No,
bardzo dużo idzie. No,
ale poniekąd ja pod tym chowam stwierdzenie, że idziesz na swoim, nie? Bo dotychczas też tak to wyglądało, stary, jakby jest wytwórnia, mm-hmm. która też musi być podpięta pod jakiś majors, więc po prostu omijasz ten jeden schodek na zasadzie wytwórnia, no.
Tak.
Jesteś bezpośrednio majors ty, no i możesz być oczywiście takim outsiderem totalnie i wydawać sobie muzykę samemu, ale no, jest to nieopłacalne.
No jasne, że nie, ale uważam, że koniec końców te czasy mogą, bo te duże wytwórnie...
Czyli uważasz,
trochę...
że znowu zatoczy się koło i
tak,
że znowu wrócą
dokładnie,
duże wytwórnie.
Tak. Uważam, że wrócą duże wytwórnie i duże wytwórnie, tak jak zrobiły trochę z rapu pop, bo ja zawsze, tak jak z rockiem, zawsze mam taką samą, takie sam... Był rock, bardzo rock był. Potem zrobił się pop rock, to się zrobiło bardzo popularne. I teraz jest dokładnie ta sama historia z rapem. Był taki rap, taki klasyczny, na którym się wychowywaliśmy i nagle zrobił się pop rap.
Okay.
No i okej, okay. Pop rap zostanie pop rapem i to nic strasznego, ale wrócimy do korzeni. Wrócimy do tego, że będzie normalny rap i będą normalne znowu hip-hopowe wytwórnie dookoła tego wszystkiego.
I wydaje mi się, że już wracamy, to się dzieje powoli.
Tak, to jeszcze powoli toczy kółko.
Raperzy wracają na klasyczne bity, zaczynają znowu je kochać i doceniać. Mm-hmm. I co najważniejsze, słuchacze też jakby za tym idą, no więc to się już dzieje. Ale czy wróci czas dużych wytwórni? No kurde, zobaczmy.
Ja jestem prawie przekonany, że duże wytwórnie po prostu mają bardzo duże pieniążki, no. Wiedzą jak to
zrobić. Jak myślisz, za ile to się stanie?
Oj nie, no w przeciągu 5 lat na pewno.
5 lat.
To na pewno, to jestem wręcz przekonany, że 5 lat. Pomyśl sobie, że ja uważam, znaczy ja wiem, że jeden z największych raperów dzisiaj w Polsce będzie niedługo z bardzo dużym transferem. To jeżeli on odchodzi, to myślę, że gdyby to były czasy, złote czasy Quebo, gdyby przyszła wielka wytwórnia i powiedział, mogą mu zagwarantować pieniądze, które byłyby kompletnie dla nich nieopłacalne, ale im by się opłacało jego mieć. Więc czasami po prostu to jest to, że te wytwórnie nie muszą zarabiać. To jest ich bardzo duży atut w niektórych aspektach, bo po prostu chodzi o to, żeby kogoś mieć.
Żeby
to jest tak jak z piłką nożną, że jeżeli kupujesz Cristiano Ronaldo, on nie jest warty tyle pieniędzy, ile jest warty, ale chodzi o to, żeby go mieć.
Tak, rozumiem, że jest jakaś renoma, PR i
bo zarabiasz na innych...
Stary, życzmy sobie, przyciągnijmy, żeby spotkać się za 5 lat i skonfrontować to, bo ja uważam, że tak nie będzie.
Dobrze,
tak to nie się będzie. To się też już trochę dzieje, że wytwórnie inwestują w mniejsze kanały po prostu i jakby zrozumiały to, że jest koniec, bo wydaje mi się, że jesteśmy w tym momencie, że wytwórnie zrozumiały, że to jest koniec, czas jakby jednego labelu, gdzie są wrzuceni wszyscy, że raperzy, artyści będą przechodzić na swoje kanały, na te mniejsze źródełka, ale ciągle źródełka i że wydawcy będą mieli po prostu kilka takich źródełek pod sobą.
To ja ci tylko powiem kończąc to, że ja uważam, że tak będzie ze względu na to, że ja uważam, że z YouTube'a zniknie muzyka. Że YouTube zostanie dla YouTuberów w największej części.
Albo dla muzyki YouTuberów, okej. Okay.
Tak, a Spotify pójdzie w wideo, pójdzie, bo już na YouTube, na Spotify'u podcasty są z wideo, więc muzyka też, teraz będzie, muzyka też będzie z wideo. I jeżeli to będzie, a pomyśl sobie, że udziały w Spotify'u ma Sony, Universal, jeszcze Warner chyba też ma jakieś tam małe procenty w tym wszystkim. I jeżeli oni będą mogli mieć w tym udziały i będą mogli cię wrzucać na playlistę, jeżeli będziesz bezpośrednio u nich, a nie przez swoją wytwórnię, to wtedy przejmą ten rynek, bo sprawa zataczy na tyle koło, że oni cię trzymają za jaja. I teraz kwestia, jak mocno cię ścisną. Bo jeżeli oni będą
dobra,
mieli kogoś...
No to zaczekaj, to, bo no. To w takim razie rozgadaliśmy o dwóch różnych rzeczach, bo ty ciągle pod hasłem wytwórnia widzisz majorsów.
Mm-hmm. Tak.
A ja widzę już jakby labele, nie? Na zasadzie SBM, Quality, itp. itd. Więc pytanie jest takie, czy majorsy przejmą rynek do końca?
Tak, to ja tak uważam.
Tak uważam.
Tak uważam, że po prostu Spotify jest błogosławieństwem i przekleństwem.
No i tutaj jestem w stanie się z tym zgodzić. Myślę, że wielce prawdopodobne, że tak będzie.
Tak, i ta po prostu muzyka będzie tak skonstruowana, że jeżeli coś będziesz miał znaleźć, to znajdziesz. Ale nie będzie tak jak kiedyś, jak my szukaliśmy muzyki i wiesz, jaraliśmy się czymś, bo znalazłeś to, bo słuchałeś czegoś, bo ktoś nie tego nie słuchał. No to była zajawka.
To element słuchania muzyki, w ogóle szukanie jej, nie?
No właśnie.
A to dzisiaj to robi za nas algorytm.
No właśnie. I to z jednej strony, tak jak ci powiedziałem, biegałem i usłyszałem twoją muzykę i tak cię poznałem.
Z jednej strony super, a z drugiej strony no, zabrałeś sobie ten...
Znaczy, nawet po prostu to by mi się nie trafiło inaczej. Mhm. I to jest problemem. Ja uważam, że o tym też powinniśmy w ten sposób myśleć, że z jednej strony super, ale z drugiej... I tak samo z nostrą poznałem Zalię, która też u mnie była w podcaście. Też przez to, że po prostu słuchałem i to chyba nawet jedna playlista była. I to jest niepokojące. Bo na koniec ktoś będzie nam mówił, czego chcemy słuchać, a nie to, co, czego powinniśmy.
Nie do końca. Na koniec to ty masz ostatnie zdanie, czy przełączasz to, czy ci się to podoba, czy nie, i czy będziesz tego słuchał dalej, nie?
No dobrze, tylko wiesz, jest
ktoś
dużo...
będzie decydował o tym, czy to sprawdzisz, czy nie. To
o, właśnie, dobrze. No to w takiej...
Ale czy to też trochę nie jest tak, że playlisty, na które tak trochę narzekamy, a trochę jakby oddajemy im pokłon...
No nic nie jest zero-jedynkowe też.
Tak, tak. Czy to trochę nie jest tak, że one powstały przez to, że po prostu świat się zmienił, że jest tyle muzyk, kurde, dookoła, że ciężko już jest znaleźć coś i przebić się komuś i to jest jedyny możliwy sposób na to, żeby tak się stało.
No mi się wydaje, że świetnym przykładem jest to, jak oglądałem ostatnio kanał Rafała Masnego i opowiadał o korporacjach, które dzisiaj wspierają ekologię.
Okay.
I mówi, zadajcie sobie takie pytanie, czy one wspierają ekologię dlatego, bo oni wspierają ekologię, czy dlatego, że oni to obliczyli,
że się to opłaca.
Właśnie. I wydaje mi się, że tak samo jest z playlistami. Playlistami nie, mogą nie być rozwiązaniem problemu, tylko stworzeniem pewnej przestrzeni, na której możesz po prostu generować i stworzyć ten problem, o którym właśnie przed chwilą rozmawialiśmy w perspektywie tego, że właśnie bierzesz cały rynek, masz w garści, no bo tak w rzeczywistości Tidal, Apple Music, to są platformy, które nie istnieją. Nie wiem, jaką masz słuchalność, nawet nie wiem, czy wiesz, jaką masz słuchalność na Tidalu, ale u mnie jest tak, że na Spotify słucha mnie 95% ludzi.
I podejrzewam, że mam podobnie około 90-85. Ciągle są użytkownicy jakby tych innych serwisów streamingowych i nie wolno o nich zapominać, tak sobie myślę, jeśli ci zależy. Ale tak, no Spotify króluje, przoduje.
Dlatego po prostu mam tego rodzaju teorie. Dobrze, jaki jest twój ulubiony numer na tej płycie i kończymy tę rozmowę? Ja wiem, który jest moim ulubionym.
Może zaczniesz?
Niebo to jest pierwszy?
Niebo to jest pierwszy.
I to jest genialny numer. To jest genialny numer. Jestem zakochany wręcz w tym numerze.
Dziękuję bardzo. Został napisany jednym tchem, tak naprawdę w 15 minut i to był właśnie ten taki moment natchnienia. No, też go bardzo lubię. Mimo, że jest bardzo prosty,
genialny
to kryje się tam ogrom naprawdę pod nim i piękny, szacunek dla Atuta, no przerąbany za zrobił do tego. Mój ulubiony? To ciekawe, bo otwieramy i zamykamy ten album, to jest Spodek na ten moment. Ale to też gdzieś ostatnio dostałem pytanie na Instagramie właśnie, który jest mój ulubiony i ciężko mi wybrać, bo to zależy od dnia i trochę się to zmienia, ale chyba na ten moment Spodek został nagrany na samym końcu, więc jest chyba najbliżej mi w tym momencie.
Ale ostatni poprawiany jest zupełnie inny. Wczoraj jeszcze został jakiś numer poprawiony.
Wczoraj został numer poprawiony?
Tak, znaczy na pewno na tym dysku, który mi zdałeś, to jak go pobierałem, to wczoraj była jeszcze edycja jednego numeru.
Aj, jakiego? Nie pamiętasz?
Nie, w środku stawki. Czekaj, no teraz ci powiem.
Nie, no jak?
No serio ci mówię.
Dlatego ma dostęp więcej osób do tego dysku.
Teraz ci powiem. Pyryry. Czekaj.
Nie.
No nie, no serio. Energia. Jest wczoraj edytowany.
Tak. Ale wszystko wiem, tak. No. To jest w ogóle ciekawy numer. 2 lata powstaje ten numer. Energia.
Dlaczego tak długo?
Przez różne czynniki. Najdłużej bawiliśmy się z muzą tak naprawdę do tego utworu. Klip będzie wychodził w ogóle do tego numeru i on został nagrany ponad, no 2 lata temu na Islandii. Między innymi, bo jest jakby z różnych naszych wyjazdów i podróży wszystko złożone w jeden klip do właśnie utworu Energia. I ciekawe, właśnie 2 lata temu nawijałem na kręciłem klip do zupełnie innego numeru i wychodzi zupełnie inny numer. Długo pracowaliśmy z Faustem nad brzmieniem tego utworu. Długo szukaliśmy gościa, długo pracowaliśmy z Krystianem Ochmanem nad tym numerem. I to wszystko po prostu długo trwało, chyba przez to, że było zaangażowanych w to tyle osób, a jak nie masz nad czymś kontroli, to jesteś jakby zdany na czekanie.
Też to dla mnie ciekawa rzecz. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo. To jest ciekawa rozmowa, głęboka na pewno. Dzięki wielkie.
To ja dziękuję jeszcze raz.